Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje naszą dzisiejszą audycję, która już jest 1546. audycją dla małżonków i rodziców. I witam naszego zacnego gościa. Jest nim brat dr Piotr Kwiatek. Jest to ksiądz wyświęcony, ale z racji, że jest kapucynem, no to mówi się bracie, a nie księże. Jest on zakonnikiem krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, psychologiem, psychoterapeutą, rekolekcjonistą, wykładowcą. Serdecznie witam, brata.
Pokój dobro. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
Drodzy państwo, temat dzisiejszy. Wdzięczność Bogu i ludziom. Ktoś powie, czy nie za dużo tej wdzięczności. Przed miesiącem był temat roszczeniowość i wielkoduszność, gdzie też była właśnie mowa o wdzięczności. No tak, ale naszą jakąś taką wadą, można powiedzieć generalnie, w społeczeństwie jest narzekanie, jest właśnie roszczeniowość, ciągle coś nam się nie podoba, a przecież tyle piękna, tyle dobra naokoło, a my jesteśmy wyspecjalizowani w znajdywaniu czegoś zawsze najgorszego. No i to jest, i potem człowiek taki skwaśniały, zdołowany chodzi. Trzeba zauważać dobro. Dobra jest dużo, bardzo dużo, tylko że nie jest to łatwo zauważyć, jeżeli przez szereg lat się tylko narzekało. Ale może tutaj nam brat podpowie, jak z tej pozycji narzekania i pretensji przejść właśnie do wdzięczności, która przecież należy się i Bogu, i ludziom, którzy nas otaczają. Jak można kochać, nie będąc wdzięcznym? I trzeba to jakoś zasygnalizować. To nie tylko ma być w naszej głowie, że jesteśmy wdzięczni, ale musimy dać do zrozumienia tej osobie, żeby ona również właśnie mogła się ucieszyć. Brat dr Piotr Kwiatek, proszę bardzo.
Wdzięczność jest rzeczywiście takim najlepszym lekiem, panaceum na narzekanie, malkontenctwo, ciągłe niezadowolenie, ale z drugiej strony wdzięczność jest też, ma taki charakter witaminy, czyli wzmacnia nawet ludzi, którzy niekoniecznie mają problem z malkontenctwem, ale może też optymalizować życie, może pomagać człowiekowi rzeczywiście wzrastać w radości, w takim rozpoznaniu błogosławieństwa i źródła tego błogosławieństwa. Dlatego coś bardzo ważne to rozpoznać wdzięczność, że ona należy do istoty chrześcijaństwa, do DNA, bo tak naprawdę człowiek wdzięczny rozpoznaje, co Bóg dla niego zrobił, a Bóg zrobił wszystko, to znaczy stworzył świat, zbawił, prawda, posłał Ducha Świętego, przestrzeń uświęcenia, Kościół, wspólnotę dał. I wdzięczność jest naturalnym takim językiem odpowiedzi na to błogosławieństwo dla Boga, który no, jest tak bardzo hojny dla każdego z nas. Ja tak pół żartem, pół serio mówię, że gdyby był papieżem, to bym ogłosił taki nowy dogmat. Ten dogmat by brzmiał, że nie ma człowieka, który by nie miał 1000 powodów do wdzięczności. I problem nie jest tego, że nie mamy powodów do wdzięczności, ale trochę no, nasze serce, można powiedzieć, że ta zdolność widzenia błogosławieństwa no, jest taka zaciemniona. Trochę używam takiej metafory czterech wymiarów błogosławieństw i przez te wymiary, czyli nasze okna, Pan Bóg komunikuje nam swoją miłość i te okna mogą być zamknięte niestety czarną taką kotarą, żaluzją i człowiek, który przeżywa smutek, depresję, malkontenctwo, niezadowolony z życia, skupia się na negatywności, to nie, że nie ma powodów, ale jakby nie potrafi zobaczyć, dostrzec czegoś więcej. I te cztery wymiary, to pierwsze to jest okno darów nadzwyczajnych. Na razie je wymienię. Później mamy okno darów codziennych, okno darów duchowych i darów trudu. I tak naprawdę przez te cztery wymiary my otrzymujemy od Pana Boga informacje i ogromne takie zasoby błogosławieństwa. I na początek może omówię to okno darów nadzwyczajnych, bo do nich jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Każdy z nas w życiu przeżywa jakieś takie specjalne okazje, wydarzenia nadzwyczajne. Czasem są to imieniny, urodziny, ktoś składa nam życzenia, rozpoznaje nas, szef pracy na przykład da podwyżkę. Czasem wyjeżdżamy na wakacje, mamy mamy raz w roku urlop i człowiek przeżywa silne, pozytywne emocje. I to jest, myślę, że bardzo wartościowe okno, aby od czasu do czasu ucieszyć się jakoś, przeżyć taką dużą energię pozytywności. Tylko każdy z tych czterech wymiarów ma też pewne ograniczenia. Jaki jest problem okna dążeń nadzwyczajnych, że te wydarzenia zdarzają się od czasu do czasu. A drugi problem to nawet kiedy coś wielkiego w naszym życiu się dzieje, to następuje tak zwana adaptacja hedonistyczna, czyli oswojenie, takie przyzwyczajenie. Czyli ktoś wymalował sobie dom, kupił nowy samochód, kupił nowy zegarek. Po dwóch miesiącach, czy czasem wcześniej, nagle oswaja się z tym, jakby to już nie generuje u niego radości. Dlatego te okno darów nadzwyczajnych też można częściej otwierać. Nie wystarczy, że od czasu do czasu wpadnie nam jakieś piękne wydarzenie. I ono też podlega takiemu wysiłkowi, żeby też dokonywać pewnego rodzaju wysiłku, aby wspominać, przypominać sobie, co dobrego się wydarzyło. Jest takie piękne powiedzenie, że nie każdy tydzień musi być piękny, ale zawsze w tygodniu jest coś pięknego. Nie każdy dzień musi być cudowny, ale zawsze coś w dniu jest pięknego, cudownego. Więc wdzięczność to jest tak naprawdę filozofia życia. To, co próbuję też powiedzieć, to wdzięczność nie wiąże się tylko z wydarzeniami nadzwyczajnymi, ale wdzięczność to jest taki sposób patrzenia na świat, na życie, w którym rozpoznajemy błogosławieństwo, dobro. I mamy więc te okno, powiedzmy, te pierwsze darów nadzwyczajnych, ale drugie jest takie bardzo ciekawe okno darów nadzwyczajnych, mówiąc językiem świętego Franciszka, darów prostych. I każdy z nas te okno darów zwyczajnych ma możliwość otworzenia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i ucieszyć się tym, że na przykład ma możliwość chodzenia, to, że słyszy muzykę, to, że na przykład patrzy, ma zdolność, nie wiem, czytania czy rozwoju intelektualnego, ma przyjaciół, ma dom, ma gdzie spać, nie jest głodny i to jest ogromna ilość też pozytywności. I tutaj ciekawa jest taka historia, która jest anegdota związana z tym, jak Pan Bóg otworzył mi to okno darów nadzwyczajnych. To będąc studentem w Krakowie na czwartym roku teologii, nasi przełożeni wysłali nas do pracy z ludźmi ubogimi, samotnymi, ludźmi, którzy są gdzieś na marginesie. Pamiętam, trafiłem do takiego ośrodka, w którym były osoby terminalnie chore. I tam spotkałem takiego Zbyszka. Zbyszek wtedy miał 40 parę lat, a jego historia była taka dramatyczna, bo mając 20 lat przygotowywał się do ślubu i wsiadł na motocykl i uległ tragicznemu wypadkowi, wskutek którego został całkowicie sparaliżowany. Ale także nie mógł nawet podnieść ręki, nawet zginać palcem, kręcić głową. I pamiętam, jak przychodziłem do pracy, tam na takie właśnie 8 godzin pracy, to widziałem, że jego jedyna główna aktywność polegała na tym, że w rogu sali miał taki monitor, telewizor i mógł tylko sygnalizować oczami, tym dawał takie błyski w oczach, czy mu zmienić program, podgłośnić, czy być może wyłączyć ten odbiornik. I pamiętam, dla niego byłoby marzeniem samemu stać o własnych siłach, podejść do okna, zobaczyć pierwsze znaki wiosny, być może otworzyć okno, wpuścić świeże powietrze. Dla niego marzeniem byłoby podejść do kuchni, nastawić wodę na herbatę, wsypać cukier i taki prosty gest, podnieść tą filiżankę do góry i się napić. Nie mógł tego zrobić. I pamiętam, że jak wracałem po tych 8 godzinach ciężkiej pracy tam, do klasztoru, gdzie mieliśmy później nasze obowiązki zwyczajne, to ja w drodze już Panu Bogu dziękowałem za to, że mogę jechać na rowerze, za to, że mogę słuchać muzyki, za to, że z przyjaciółmi mogę wyjść na pizzę, prawda? Całe życie nabrało smaku błogosławieństwa. I co jest bardzo ważne, że my nie musimy kogoś lub coś utracić, żeby to doceniać. Właśnie całe życie to jest błogosławieństwo. Pamiętam tutaj, jaki jest problem tego okna, bo wspominaliśmy, że to okno darów nadzwyczajnych jest związane z tym, że od czasu do czasu i się przyzwyczajamy. Jaki jest problem tego okna darów zwyczajnych? Problem polega na tym, że dzisiaj współczesny człowiek bardzo szybko żyje takim tempem, jest przebodźcowany, mamy przecież tysiące obrazów, tysiące treści i w pewnym momencie jakby nie potrafimy się zatrzymać. Pociąg naszego życia jak pendolino szybko mchnie, prawda, i można powiedzieć, patrzymy przez okno, ale właściwie nie widzimy tej rzeczywistości i żeby być wdzięcznym, to potrzeba się zatrzymać właśnie i tutaj bardzo ważne jest to zatrzymać się i docenić i tutaj to są takie, powiedzmy, trzy elementy wdzięczności. Trudno być wdzięcznym, nie będąc refleksyjnym, a nie można być refleksyjnym, nie zatrzymując się i nie medytując, nie zastanawiając się nad tym, co mamy w życiu. Dlatego wdzięczność to nie jest tylko uczucie, jakiś zachwyt nad jakimś darem, ale to jest postawa refleksyjności, która jest związana z tym, tym, że ja się zatrzymuję i patrzę, nadaję znaczenie, mam ciepłą wodę w kranie, mam co jeść, mam gdzie spać, Bogu niech będą dzięki. I to jest te okno darów codziennych, które naprawdę może nas cieszyć. I tutaj już pokazuje się, że ta wdzięczność nie musi być związana ze specjalnymi sytuacjami, bo codziennie jest przecież błogosławieństwo w naszym życiu. I to jest takie niesamowite okno darów codziennych i każdy z nas może rozszerzać to, rozwijać i uwrażliwiać się na te dobro w życiu. Lubię czasem powiedzieć takie zdanie, że jedno drzewo, które upada, robi więcej hałasu niż 1000 drzew stojących. I rzeczywiście w naszym życiu są problemy, są trudności, są zmartwienia, ale też cały czas jest błogosławieństwo. I praktykowanie wdzięczności daje nam możliwość nie bagatelizować cierpienia czy trudności, które są, ale daje nam możliwość cały czas posiadania kontaktu z tym błogosławieństwem. Kiedy mamy kontakt z tym błogosławieństwem, to inaczej będziemy rozwiązywać problemy. Inaczej to jedno drzewo, które nam pada na drogę, będziemy mieli siłę, inaczej z nim mieć siłę do tego, by to drzewo, być może ten problem rozwiązywać. I to jest drugie okno, bardzo ważne i wielu ludzi już nie potrafi codzienności otwierać, tak mówiąc, do tego, by się ucieszyć tym błogosławieństwem życia. Ale mamy jeszcze bardzo dwa ciekawe okna, mówiąc tak metaforycznie, to mamy okno darów duchowych i okno darów trudu. I popatrzmy teraz na okno darów duchowych. Co to są dary duchowe? No ich nie można dotknąć, nie można zmierzyć, bo są związane z życiem wiary i właśnie tylko człowiek, który ma żywą wiarę, czyli doświadczenie Boga, jest w stanie ucieszyć się pewnymi darami, na przykład jak msza święta. Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie w sobie, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Prawda? Jezus mówi, dary duchowe to jest Słowo Boże, które nie musi być otwierane czy słuchane w niedzielę. Dobra nowina, która może być czytana również w tygodniu. Ja codziennie mogę się zapytać, Panie Boże, co dobrego chcesz mi powiedzieć? Nawet jeśli Pan Bóg chce mnie nawrócić, czyli to słowo jest takie wymagające, być może surowe, korekcyjne, wciąż to jest słowo lekarza, który chce mi pomóc być zdrowym, prawda, funkcjonować, wejść na drogę do świętości. I te dary duchowe to jest sakrament pojednania, to jest wspólnota, to jest modlitwa, ogromna ilość darów duchowych. Problem teraz, jaki jest okna darów duchowych, on polega na tym, że są ludzie, którzy niestety mają fałszywy albo niedojrzały obraz Pana Boga i trudno im będzie przeżywać relację duchową do Pana Boga i cieszyć się błogosławieństwem, bo ten Bóg może się wiązać jednak z lękami, ten Bóg może się wiązać z jakąś skarą, prawda, z piekłem, potępieniem. I jakby nie przeżywają takiego poczucia bezpieczeństwa w relacji do Pana Boga i wtedy trudno by było, żeby z tej duchowości czerpać radość życia. Jest taka ciekawa scena biblijna, kiedy Pan Jezus wysyła 72 apostołów, prawda, uczniów na misję, by głosili Słowo Boże. I oni otrzymali dar też czynienia cudów i rzeczywiście po takiej misji wracają, prawda, przeżywają niesamowite, silne, pozytywne emocje, bo byli świadkami tego, jak Bóg przez nich działał, na kogoś kładli ręce, ten, prawda, ślepy nagle otrzymywał dar wzroku, czy ludzie, którzy byli chromi, zaczęli chodzić, więc rzeczywiście otrzymali niesamowitą moc, byśmy powiedzieli spektakularną i kiedy tak przyszli po tej misji, zaczęli dzielić się tym swoim doświadczeniem, Jezus tak na nich patrzy i mówi, panowie, nie z tego się cieszcie, że demony są wam posłuszne, ale że wasze imiona są zapisane w niebie. I to jest piękna wskazówka, że Jezus mówi, dobrze, możesz czynić nawet cuda wielkie, ale to, ta radość jest niczym prawie w stosunku do tego, że ty jesteś zbawiony. I tu jest duże takie pytanie do nas ludzi wierzących, czy my idąc do kościoła naprawdę przeżywamy tą radość, że nasze imiona są zbawione, że jesteśmy odkupieni. I czasem ja mam taką właściwie myśl, że czasem są katolicy, którzy smutni przychodzą na mszę świętą i smutni z tej mszy świętej wychodzą. I dla mnie jest wtedy paradoks, że te okno darów duchowych nie jest otwarte, bo fakt przychodzenia na mszę świętą, co jest ważne dzisiaj, niesamowicie ważne, czy odmawiamy różańca w okresie choćby nawet teraz miesiąca październiku, czy choćby nawet inne nabożeństwa, niekoniecznie musi świadczyć, że ktoś ma otwarte okno darów duchowych. Tutaj chodzi nie o religijność czy pobożność, ale bardziej chodzi o moją relację duchową do Boga, taką dojrzałą relację. I z tego człowiek może czerpać radość, a co więcej, przeżywając relację z Panem Bogiem, może przeżywać, patrzeć na swoje życie, zaraz dojdziemy, nawet na krzyż, na trud. To może być rzeczywiście też pewne światło, siła, taka moc do tego, by nawet ten trud, cierpienie przeżywać. Więc okno darów duchowych. Znowu jest to bardzo ważne, że no nie wszyscy wierzący mają to okno otwarte, choć wydaje się, że powinni mieć otwarte. I to jest to trzecie okno bardzo ważne w naszym życiu. I w końcu mamy te najtrudniejsze okno, które najtrudniej jest nam otwierać. Czasem mówi, że ono jest jakby do tyłu, odwracać się, dziękować Panu Bogu za dary trudu. Każde z tych czterech wymiarów wdzięczności będzie miało inny, powiedzmy, taki wyraz. Ja nazywam, że to okno darów trudu jest bardziej taką wdzięcznością mistyczną, bo ona nie wiąże się na przykład z emocjami, z jakimś uśmiechem, prawda, tylko się wiąże z czymś głębokim. Właśnie jeśli ktoś ma otworzone okno darów duchowych, to wtedy będzie mu łatwiej przeżyć pozytywność, nie samą w sobie, w negatywności, ale ten trud, te cierpienie czasem będzie, jak to się mówi, matką kontemplacji, bo czasem cierpienie rzeczywiście samo w sobie nie jest dobre, ale cierpienie może stać się miejscem uświęcenia, w którym właśnie doświadczam też Jezusa, bo Jezus nie przyszedł właśnie wyjaśnić cierpienie, ale przyszedł wypełnić swoją obecnością to cierpienie. I właśnie te cierpienie, te dary trudu mogą być przeżywane jakoś w relacji do Jezusa i wtedy może to nabrać ten trud zupełnie innego wymiaru, innego sensu. Tak jak jest krzyż sam przed Jezusem był tylko deską cierpienia, byśmy powiedzieli tortur, ale w Chrystusie ten krzyż ma również wymiar, to jest paradoks, to jest krzyż, który daje zdrowie, życie. I teraz wracając do tego okna darów trudu, czy chcemy, czy nie chcemy w naszym życiu, będziemy przeżywać porażkę, będziemy przeżywać trudności, będziemy przeżywać być może osądzenie, być może jakiś konflikt, kryzys, być może jakąś chorobę, jakby to nie są uniknione rzeczywistości. I teraz pytanie ktoś może zadać, czy można dziękować Panu Bogu za to? Nie chcemy dziękować za to, ale niekiedy to może nam otworzyć oczy naprawdę na Boga i naprawdę kim jest człowiek. I to są niesamowite pewne rzeczywistości. Jaki jest problem okna darów trudów? To, że kiedy przychodzi cierpienie, skupiamy się na cierpieniu i zapominamy o błogosławieństwie. I to jest bardzo ważne, że pomimo trudów trzeba szukać też błogosławieństwa w swoim życiu. Ja czasem używam takich trzech pytań w kontekście uczenia ludzi, przeżywania okna darów trudu. To pierwsze pytanie, co jest moim trudem czy cierpieniem w moim życiu? Ktoś może powiedzieć, dobrze, no jest to mąż na przykład, który ma chorobę alkoholową, ale być może mój sposób podejścia do tego jest większym problemem niż ten sam fakt, że jego cierpienia też. Więc tutaj trzeba było określić, co jest naprawdę moim realnym problemem. Drugie pytanie, kto albo co pomaga mi w przeżywaniu tego problemu? I tu już wychodzimy w sferę jakby pozytywności, czyli nie kwestionujemy negatywności czy cierpienia, ale pomimo tego chcemy zauważyć prawdę o pozytywności w naszym życiu w kontekście właśnie cierpienia. I trzecie pytanie, czego mnie dana trudność uczy? Czego się nauczyłem pod wpływem tego czy innego doświadczenia trudnego? I tak, żeby zobrazować te trzy pytania, często cytuję taki przykład mojego profesora Jamesa Powellskiego, który pewnego razu złamał sobie rękę, miał w gipsie. No i co jest trudnością? Nie mógł pisać, prawda? Pisał na komputerze, miał rękę w gipsie. No dobrze, to jest fakt, że ma cierpienie, tą rękę ma w gipsie. Ale teraz drugie pytanie, kto albo co pomaga mi w tej trudności? No to się okazało, że jego żona, Suzy, która cały czas mu pomaga, ale kiedy miał rękę w gipsie, zauważył, jak bardzo ona mu pomaga, więc można powiedzieć, że ta sytuacja dała mu łaskę zobaczenia głębiej tą pomoc. Powiedział mi, że spotkał świetnych lekarzy, życzliwe pielęgniarki na przykład. Mówi, zobacz, mam rękę złamaną, ale ile dobra zobaczyłem w kontekście tego doświadczenia, więc nie kwestionuję, że mnie to nie boli, że to nie jest dysfunkcja, ale wciąż jest realne błogosławieństwo. I trzecie pytanie, czego się uczę pod wpływem tego doświadczenia i on odpowiada, no jak złamałem tą rękę, spieszyłem się, biegłem po schodach, przewróciłem się i tak mówi, kurczę, dlaczego ja tak się spieszę, czy nie mogę zwolnić w życiu, czyli ta porażka, ta sytuacja jest jakąś lekcją też mądrości na jego życie. I w ten sposób ja myślę, że warto uczyć ludzi przeżywania wdzięczności w obszarze trudu. Nie chodzi o to, żeby ślepo, bez emocji, bez racjonalności mówić, dzięki Ci Panie za cierpienie, za trud, za problem. Nie, ale niekiedy te sytuacje mogą stać się trampoliną do zauważenia czegoś więcej w moim życiu. Lubię takie określenie, że cierpienie jest matką kontemplacji. Właśnie słowo kontemplacja z łaciny contemplare oznacza zauważać. Czyli cierpienie może na nowo pomóc mi głębiej zauważać siebie, kim jestem, ludzi, którzy są obok mnie i cierpienie może pomóc mi dostrzec tak naprawdę Boga w końcu w moim życiu, że jest w tym momencie, że mnie nie zostawia, że mnie nie opuszcza. I te okno darów trudu jest niesamowite. I tu jest bardzo ciekawy też koncept, bo jeśli teraz umiemy otwierać zawierać te cztery perspektywy okna, nagle słowa z liturgii albo słowa świętego Pawła nie stają się utopią, bo święty Paweł mówi tak: za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest wola Boża objawiona w Jezusie Chrystusie. I teraz właśnie to pytanie, za wszystko, kwantyfikator, jak za wszystko? Czy za te zło? Tak, ale nie za fakt samego zła, tylko dziękujemy za to, że przez te zło jakoś możemy popatrzeć na nasze życie i doświadczyć, być może zauważyć lepiej obecność Pana Boga. I tutaj też sprawdza się słowo Eucharystia, bo Eucharystia znaczy dziękczynienie z języka greckiego. I każdy z nas, jako ludzie wierzący, jesteśmy zaproszeni na niedzielne spotkanie z Bogiem, by dziękować też, nie tylko prosić, robić pewien biznes z Panem Bogiem, targować się, przedstawiać Mu nowe prośby, ale być może po tygodniu przyjść z takim kwiatem wdzięczności, czy bukietem wdzięczności i zobaczyć, co w tygodniu w tych czterech obszarach było dobrego. I wtedy liturgia zaczyna też brzmieć od strony takiej pozytywnej, bo Słowo Boże, na przykład w prefacji jest taka modlitwa, to jest dialog między kapłanem a wiernymi. Kapłan mówi: Pan z wami. Wierni odpowiadają: i z duchem twoim. Drugie wezwanie: w górę serca wznosimy je do Pana. I trzecie wezwanie: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. I odpowiadamy: godne to i sprawiedliwe. I często w drugiej modlitwie eucharystycznej, ale wielu innych też, pojawiały się takie słowa, kiedy kapłan mówi: zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. I przyznam się, że ja jako kapłan, kiedy się modlę zawsze i wszędzie, no te słowa rzeczywiście mnie jakoś tak stymulują do tego, pytają, czy ja mam w sercu w tym momencie właśnie wdzięczność. I ciekawe jest to, że ludzie im więcej praktykują wdzięczność, tym więcej potrafią docenić i zobaczyć błogosławieństwa w swoim życiu. Ludzie, którzy rzadko praktykują wdzięczność, a wręcz ciągle są negatywni, malkontenci, będzie im trudno. Czyli można powiedzieć, że wdzięczności można się nauczyć, nawet ba, trzeba się nauczyć. I były badania takie, że dzieci, które nie były uczone wdzięczności, to do 10% potrafiły wyrażać wdzięczność. Dzieci, które były uczone, do 90%. Ale dzisiaj to, co nauka mówi, to nauka mówi, że wdzięczność nie jest tylko dla dzieci, że wdzięczność muszą uczyć się ludzie dorośli. I to jest niesamowicie ważne, bo kiedy się czyta dzisiaj różne badania na temat wdzięczności, to pierwsza korzyść, która jest związana z wdzięcznością, że wdzięczność buduje dobrostan, czyli szczęście. Teraz ktoś powie, dlaczego praktykować wdzięczność, czy przeżywać wdzięczność? No to jest inwestycja naprawdę w dobrostan. I nie fakt, że posiadamy dużo, czyni nas szczęśliwymi, ale fakt, że mamy serce wdzięczne za to, co mamy, czyni nas szczęśliwymi. I to jest coś niesamowitego, że jeśli my dzisiaj nie potrafimy się cieszyć tym, co mamy, a nie musimy mieć wcale dużo, to nie będziemy się potrafić cieszyć tym, co pragniemy otrzymać, albo wtedy, kiedy to otrzymamy. I tutaj właśnie wracając do tych współczesnych badań, które bardzo mocno potwierdzają, że wdzięczność na przykład wzmacnia relacje, bo ja mówiłem, wspomniałem takie słowo, może niekoniecznie łatwe, że wdzięczność to jest postawa prospołeczna. Ale badania pokazują, że ludzie, którzy wyrażają wdzięczność, to powoduje coś takiego, że te osoby mają większą siłę, motywację do czynienia dobra, czyli brak wyrażenia wdzięczności może spowodować, że ktoś być może wcale nie zrobi czegoś dobrego, zachowania altruistycznego następnym razem. Czyli powinno nam zależeć na uczeniu wdzięczności, ponieważ ucząc wdzięczności budujemy moralność, po prostu zachowania prospołeczne. I to są przeciekawe badania, to już jakby jesteśmy na poziomie jakby naukowym, który potwierdza, że wdzięczność to ma rzeczywiście bardzo takie duże korzyści dla wspólnoty, dla ludzi, dla środowiska. Następne są takie ciekawe badania na temat wdzięczności a zdrowia, czyli ludzie, którzy kładą się spać z wdzięcznością, z rozpamiętywaniem tego, co było dobrego w życiu, mają lepszy sen, mają głębszy sen. Tak naprawdę wdzięczność jest takim dobrym antidotum na depresję. Dzisiaj żyjemy w świecie, można powiedzieć, że zalewa nas depresja, takie poczucie niechęci do życia, czasem takiej negacji życia, samego faktu życia, jest jakieś znużenie, zniechęcenie. Właśnie niektórzy mówią, że przez to, że być może 3 godziny mamy telefon w ręku, 7 godzin spędzamy w internecie, jesteśmy naprawdę, nasz mózg nie jest jakby zdolny do tego, by asymilować ten świat tych bodźców różnych i z tego też wynika pewnego rodzaju zmęczenie organizmu, naszego mózgu. I teraz wdzięczność to jest też takie antidotum na ten świat depresji. Są badania, które Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej, pokazywał czasem takie badania nawet na ludziach głęboko zaburzonych w depresji, czyli tacy, którzy byli w stanie tylko podejść do komputera, napisać 3 rzeczy dobre, które się wydarzyły, co było było im ciężko, ale nawet te same ćwiczenie powodowało to, że u tych ludzi się dokonywała pewnego rodzaju zmiana. Czyli można powiedzieć, że wdzięczność jest takim bardzo dobrym też lekiem na takie doświadczenia jak stres albo na przykład też stres czy takie różnego rodzaju trudności, emocje trudne, o tak. Ludzie, którzy przeżywają czy praktykują wdzięczność, inaczej będą przeżywać emocje trudne jak złość, żal, frustrację, zazdrość, zawiść, prawda? Tu jest wdzięczność niesamowitym antidotum na takie różnego rodzaju emocje trudne. Żeby to zobrazować, to posłużę się taką sytuacją. Jak kiedyś wracałem, pamiętam, z wyjazdu, byłem na lotnisku, dzwonię do Krakowa, do jednego z braci i mówię, słuchaj, czy dasz radę po mnie przyjechać 2 godziny wcześniej? Wiem, że musiał wszystko zostawić, prawda? I przyjechał po mnie na lotnisko, ale dziś na lotnisku nie mogliśmy się w Krakowie spotkać. I jakoś wydzwaniałem do niego, wiem, że te SMS-y do niego dochodziły, ale on mi nie odpowiadał. I miałem dużo irytacji, frustracji, ale miałem też wdzięczność, że przyjechał, zostawił wszystko. No i właśnie co zaadresować teraz, mając kontakt, świadomość mojej wdzięczności, ale też frustracji, bo przez godzinę gdzieś tam nie mogliśmy się spotkać. Kiedy on zaczął przychodzić, go gdzieś tam widziałem z daleka, zaadresowałem moją frustrację, mówię, słuchaj, no godzinę czekam. On mówi, słuchaj, no miałem nowy telefon, wrzuciłem do kaptura, niestety tu tego nie potrafię z nim sobie obsługiwać go, taki był bezbronny w tym, więc miałem tą frustrację, którą wyraziłem, ale ona nie była przytłaczająca, bo zaraz powiedziałem, wiesz, jestem bardzo ci wdzięczny, że przyjechałeś. I w tym kontekście właśnie, kiedy mamy w sercu wdzięczność, to nawet kiedy mamy wyrazić komuś frustrację z jakiegoś powodu, ta frustracja nie będzie porażająca, nie będzie czymś takim, która będzie raniła, będzie czymś, co, bo gdybym mu tylko zaadresował moją frustrację, myślę, że miałby prawo być na mnie też jakby no, obrażony czy dotknięty tą sytuacją. Więc mamy tą sytuację właśnie wdzięczność, a przeżywanie emocji trudnych. I takie ciekawe są też badania, które pokazują relacje wdzięczności do osobowości, czyli ludzie, którzy praktykują wdzięczność, są bardziej optymistyczni i mają większe poczucie wartości i mają też, są mniej egocentryczni. Bardzo ciekawe jest to, bo wdzięczność pokazuje mi, że to, co mam, kim jestem, to nie jest dzięki tylko mnie samemu, to nie jest moja zasługa, ale są inne osoby. Dlatego na przykład narcystom, ludziom, którzy są skoncentrowani na sobie w sposób taki przesadny, im będzie trudno praktykować wdzięczność, bo oni mają pewną pieśń w sobie wewnętrzną, że tylko ja. To wszystko jest przeze mnie, dla mnie, prawda? I chodzi o mnie. Ludzie, którzy praktykują wdzięczność, widzą, nie, to wszystko nie ja, bo tak naprawdę jest tu Pan Bóg i są inni ludzie, którzy dzięki którym jestem, gdzie jestem. Więc wdzięczność jest taką dobrą odtrutką na egoizm, na takiego postawę skupienia tylko na sobie. A jeszcze ten aspekt takiego praktykowania wdzięczności i tej wartości samego siebie. Dzisiaj są ludzie z jednej strony tacy, którzy mają zawyżony obraz samego siebie, ale mają też dużo ludzi jest takich, kto ma zaniżoną samoocenę. I teraz praktykowanie wdzięczności pozwala docenić coś, co mamy, czyli wydobywa nas z tej pozycji takiego zaburzonego obrazu samego siebie, negatywnego, do pozycji właściwego. Czyli nie chodzi o to, żeby się przekarmić w tym myśleniu, kim jestem, jaki jestem, ale wejść do takiego obrazu bardziej właściwego. Mam cnoty, mam zalety, mam wady, mam też grzechy i z nimi potrafię jakoś funkcjonować. I ta wdzięczność, myślę, że tu pomaga tak stabilizować ten obraz samego siebie, czyli kiedy mam doświadczenie słabości, to wiem, że mam pozytywność. Kiedy mam tylko pozytywność, to wdzięczność też mi pokazuje, no też nie, całością tego jest to też, że jest tam wymiar na przykład słabości w twoim życiu. Więc można powiedzieć tutaj, że wdzięczność buduje osobowość. Jeszcze bardzo ciekawy jest taki koncept między zasługą w zasłudze. Bo niektórzy ludzie się boją praktykować wdzięczność, bo myślą, że ona będzie powodowała chwalenie się, skupienie na sobie. Ja często podaję taki przykład związany z gitarą. Jedna rzecz, za którą chciałem Panu Bogu dziękować, to było, że się nauczyłem grać na gitarze. I rzeczywiście Pan Bóg nie dał mi talentu, bo nie miałem poczucia rytmu. Przez 2 lata nie rozróżniałem wyższego tonu od niższego. Dla mnie to było to samo. Nie potrafiłem nastroić gitary, ale byłem bardzo zdeterminowany, bardzo taki, byśmy powiedzieli, miałem wielkie pragnienie, żeby się nauczyć grać na gitarze i potrafiłem w niedzielę, w sobotę z przyjaciółmi grać po 7 godzin nawet. I teraz mówię tak, Panie Boże, za to, że się nauczyłem grać na gitarze, nie będę Ci wdzięczny, bo to ja 6 godzin pracowałem. Ty tutaj mi nic specjalnie nie pomogłeś. Ale Pan Bóg do mnie w pewnym czasie powiedział tak, Piotr, Czy to, że się nauczyłeś grać, rozumiem, że dużo poświęciłeś wysiłku, ale mówi tak, słuchaj, ale kto ci dał takich fajnych przyjaciół, z którymi rzępoliłeś na tej salce 6 czy 7 godzin? Kto ci dał proboszcza, który dał ci salkę i mogłeś na tej salce 7 godzin ćwiczyć? No mówię, no nie ja, to ty mi, Panie Boże, dałeś taki kontekst życia. Później mówi tak, kto ci dał ten zapał, że naprawdę, prawda, miałeś taki ogromny zapał, żeby ćwiczyć na tej gitarze? No mówię, też nie, ja sobie tego nie wypracowałem. I ostatnio mówi tak, a kto ci dał taką mamę cierpliwą, że jak przyszedłeś z tą gitarą rozstrojoną do kuchni, rzępoliłeś, bo kiedyś odkryłem te moje nagrania, to była kakafonia pełna, taka, że nie dało rady tego słychać, ale jak przychodziłem do mamy, po tych, mówię, mamuś, nauczyłem się nowej piosenki, tam, prawda, dwa akordy, a moja mama tak zawsze odpowiadała, synku, graj, idzie ci coraz lepiej, nie? Wtedy Pan Bóg mówi tak, kto ci dał taką mamę, nie? I wtedy odpowiadałem, Panie Boże, dziękuję Ci. I teraz to jest bardzo dobrze uchwycenie, bo są dwie postawy. Jedni mówią, wszystko Pan Bóg, a drudzy mówią, wszystko ja. I tak naprawdę wdzięczność pokazuje, że nasze zasługiwanie, my robimy coś, ale to jest wielkie zasługi tego, co Pan Bóg nam daje. Więc wdzięczność nie może być przeżywana w taki sposób, że na przykład będzie powodowała to, że człowiek będzie wchodził w postawę jakiejś pychy, jakby ktoś się bał takiej postawy. Myślę, że to jest też jakoś takie bardzo ważne. Taki ciekawy temat, który być może później będzie służył nam też do dyskusji, to jest temat manipulacji przez dobro, pozytywność, wdzięczność. Kiedyś na moich warsztatach o wdzięczności taka jedna pani podniosła rękę i mówi tak, bracie Piotrze, ja nie lubię wdzięczności. A ja mówię, czy pani może powiedzieć coś więcej na ten temat? Ona mówi, tak, jestem lekarzem i kiedy chodziłem na studia i potrzebowałem pieniędzy, zawsze mój tata dawał mi pieniądze na akademik i na moje studia. I kiedy dawał mi te pieniądze, to zawsze mówił, kochana córko, jak skończysz, to nam oddasz. I to był bardzo ciekawy rzecz, bo wdzięczność to była danie czegoś dobrego, czyli danie tych pieniędzy, ale pod spodem był interes biznes, jak skończysz, nam oddasz. Więc dla niej to był układ transakcji uwikłania się w sytuację, w której ona będzie musiała oddawać. I teraz, żeby wdzięczność działała, czyli żeby miała ten element pozytywny, byśmy powiedzieli ten właśnie energię pozytywną, to musi być coś dane z serca i ktoś, kto daje, nie może oczekiwać albo tym manipulować czy szantażować, bo kiedy manipuluję i szantażuję, dam ci to, ale zrobisz to dla mnie, albo mam nadzieję, że kiedy będę miał potrzebę, to ty dla mnie to zrobisz, bo ja robię ci ten gest pozytywny, to nie działa, wręcz odwrotnie. Taki inny przykład manipulowania wdzięcznością, to pamiętam też taki jeden mężczyzna mi opowiadał, jak wszedł w małżeństwo, jego ojciec był bardzo bogaty, no i kupił mu kuchnię całą do nowego domu, ale kiedy przyszedł do domu i kiedy tą kuchnię przywieziono, to zaczął mówić, w którym miejscu ma stać lodówka, w którym miejscu ma, ustawiał tą kuchnię. I on był zdziwiony, ten syn, żona tym bardziej, bo ojciec zaczął dyktować, co ma być w tym domu. I wtedy syn zrozumiał to, że ojciec kupując, dając, chce cały czas mieć władzę w tym domu, chce cały czas zarządzać tym domem. I syn powiedział, oj, tato, tą kuchnię zabieraj ze sobą. Tutaj my rządzimy, jako młode małżeństwo, nie chcemy tego. I to było bardzo mocne przecięcie tego, że, bo są ludzie, którzy dobrze dadzą nam coś, ale w pewnym momencie oczekują, chcą nas manipulować tą pozytywnością. Więc dlatego trzeba rozwijać tą wdzięczność, żeby po pierwsze, trzeba się uczyć dawać i po drugie, trzeba umieć też odbierać, przyjmować. Dlatego we wdzięczności są takie dwa pojęcia właśnie dawanie, otrzymywanie. Wielką sztuką jest dawać, czyli rozpoznać błogosławieństwo. Jak zacząłem praktykować wdzięczność, częściej rozpoznaję, czyli na przykład podchodzę do brata, który mówił kazanie i mówię, bracie, dzięki ci, to było piękne kazanie, żeby wdzięczność działała, to trzeba powiedzieć szczegółowo, co w tym kazaniu to i to mi się podobało. I widzę, że mam dużą łatwość zauważania i właśnie komunikowania wdzięczności. I to jest już dużo, kiedy my będziemy się uczyć zauważać i komunikować wdzięczność. Ale wielką też, niełatwą postawą jest absorbować, umieć przyjąć tą wdzięczność, bo są ludzie, którzy nie potrafią tego przyjmować, czerwienią się, zatykają się, to nie ja, to Pan Bóg, albo mówią, prawda, nie, ta zupa mi nie wyszła, tak naprawdę nie jestem dobrym kucharzem, jak ktoś chwali, o, zupa była dobra, piękna, czy obiad fantastyczny, ktoś mówi, nie, absolutnie. I to jest bardzo ciekawe, że od strony psychologii człowiek potrzebuje emocji pozytywnych i kiedy jest rozpoznanie pozytywne, paradoksalnie ludzie, którzy nie potrafią przyjmować, odrzucają tą wdzięczność. Ja miałem takiego też wybitnego profesora Philip Lichtenberg, terapeuta, terapeutę, który połączył skromność z taką szczerością. I kiedyś my po różnych takich warsztatach, zajęciach z nim widzieliśmy, jak pięknie uczył nas tej sztuki bycia terapeutami i komplementowaliśmy jego zachowanie, docenialiśmy, to on miał taki prosty gest, że brał dłoń na serce i gładził się po sercu, nie? I nigdy tego nie tłumaczył. Ale zobaczyłem, że ten gest jakby chciał sobie powiedzieć, że te ciepło, które otrzymuje od studentów, żeby do niego dotarło, jakby poszło do całego ciała. I czasem ludzie, którzy słyszą pozytywność, a nie chcą ją przyjmować, i ona jest, ta pozytywność jest szczera, i to rzeczywiście ta pozytywność czasem zamyka się jakby tutaj w obrębie jakby głowy, ona nie idzie do całego ciała. Ta pozytywność ma dotknąć naszego ciała, bo to jest pewien kapitał, który jest nam potrzebny, zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdzie krytyka, ocena, być może brak docenienia. I we wdzięczności no jest bardzo ważne takie podejście doceniające. Taki ciekawy przykład, jaki miałem, jak się uczyłem zajęć terapeutycznych, miałem taką wybitną panią profesor, która kiedyś mieliśmy takie zajęcia, które polegały na role playing, czyli student odgrywał rolę terapeuty, a drugi student, prawda, przedstawiał jakiś problem, z którym przychodziła, i ona to monitorowała, to były zajęcia w grupie. I pamiętam, mój kolega, mój współbrat Gianfranco, pierwszy się zgłosił, żeby być terapeutą, i po takiej sesji, ponieważ to był mój współbrat, kapucyn, więc chciałem pomóc mu, więc mówię sobie, podniosłem pierwszą rękę, dobrze, mówię, to go skrytykuję, nie? Ale mówię, trzeba pierw powiedzieć coś dobrego, więc mój Gianfranco, zrobiłeś to i to dobrze, ale teraz chciałbym powiedzieć, co zrobiłeś nie najlepiej w tym procesie terapeutycznym. I profesorka w tym momencie powiedziała: Pietro, basta, Piotr, wystarczy. I nie mów jakby nic, nie? Ja tak siedziałem i tak mówię, no nie, jak mam nie powiedzieć tej krytyki, ponieważ doceniłem go, powiedziałem coś dobrego, muszę powiedzieć coś, co nie było dobre. No i podnoszę drugi raz rękę. Proszę pani, jednak chcę powiedzieć, bo to jest ważne, żeby mój współbrat był lepszym terapeutą. Ona mówi, nie, Pietro, basta, wystarczy. I wtedy coś mnie tak nosiło bardzo, po raz trzeci podnoszę rękę. Proszę pani, naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby jednak powiedzieć również pewne uwagi do mojego współbrata. Ona tak podeszła do mnie i mówi, Piotr, wstań. Oczywiście była grupa cała i ona podeszła do mnie i mnie przytuliła, objęła mnie. Później puściła mnie z objęć i dalej prowadziła zajęcia. Ja usiadłem zupełnie taki skołowany, mówię, o co chodzi, nie wiem. I po tym czasie zrozumiałem dwie ważne lekcje z tego doświadczenia. Pierwsza lekcja polegała na tym, że jeśli chcemy komuś powiedzieć twarde nie, to musimy mu powiedzieć z miłością, z życzliwością. I ta pani profesorka potrafiła mi powiedzieć 3 razy nie, ale potrafiłem pokazać, Piotr, ja cię cenię, ja cię wyróżniam, jesteś dla mnie ważnym człowiekiem, prawda? I to był ten gest bardzo ciepły, życzliwy. I druga rzecz, którą powiedziała, to ona jako doświadczona terapeutka widziała, że Gianfranco w tym momencie, żeby rósł i by stawał się lepszym terapeutą, potrzebował wzmocnienia, nie potrzebował krytyki. Bo krytyka powiedziana po wzmocnieniu mogłaby osłabić jego zasoby pozytywne. I ona jakoś widziała, że w tym momencie, w tym procesie, w którym jest ten mój współbrat, on potrzebuje teraz tylko wzmocnienia pozytywnego. I w tym kontekście nie ma co się bać czasem, kiedy my widzimy dobro, i czasem, nawet jak widzimy pewnego rodzaju nie do końca wszystko jest idealnie pewnie, jeśli chcemy kogoś wzmocnić, powiedzieć dobro, to dobro pracuje. Ja do dzisiaj pamiętam, jestem księdzem 23 lata, już kapłanem. Do dzisiaj pamiętam, jak byłem neoprezbiterem, czyli to jest pierwszy rok, kiedy byłem kapłanem, uczyłem się tej sztuki kaznodziejskiej, jak jeden z ojców słuchał mojego kazania gdzieś tam na chórze, podszedł do mnie później po mszy świętej i mówi, Piotr, bardzo ci dziękuję za kazanie. Do dzisiaj te słowa jego bardziej mnie inspirują niż tona krytyki, że to coś tam, prawda, powiedziałeś nie najlepiej, mogłeś lepiej to powiedzieć, albo tu taki błąd, czy inny błąd. I myślę, że dzisiaj znowu potrzebujemy tego uczenia się patrzenia pozytywnego. To nie chodzi o to, żeby zakładać różowe okulary i nie mieć kontaktu z problemem czy z trudnościami, ale czasem to dobro naprawdę jest tak przemieniające, tak ważne, że ono jest po prostu konieczne. Gdybyśmy jeszcze mieli tak wrócić na chwilę do takich przestrzeni psychologicznych wdzięczności, to można powiedzieć o 4 przymiotach wdzięczności. I takim pierwszym przymiotem, na przykład jak każde emocje, bo wdzięczność należy do świata emocji, to jest intensywność. Jak bardzo intensywnie odczuwam wdzięczność za jakiś dar albo za jakąś rzeczywistość. No i w skali od 0 do 10 można sobie zastanowić się. Ta intensywność jest związana z tym, na przykład jak jakie mamy potrzeby. Na przykład ktoś może się ucieszyć tym, że dostanie 100 zł, ktoś może się ucieszyć rozpoznaniem pozytywnym, albo na przykład pochwałą jakoś, prawda? Więc każdy z nas ma różne potrzeby, dlatego żeby kogoś dobrze docenić, musimy go znać. I wtedy dajemy mu to, co on potrzebuje. Intensywność. Jaką mam intencję? Bo jeśli ktoś widzi, że mam szczerą intencję, że mu daję to i nie oczekuję, ta intensywność wzrasta. To jest pierwszy przymiot wdzięczności. Drugim przymiotem wdzięczności jest częstotliwość. Jak często wyrażam wdzięczność? Właśnie miałem okazję być 5 lat właśnie za oceanem i tam jest takie święto Thanksgiving, czyli dziękczynienie raz w roku. I pamiętam, jak zawsze celebrowałem mszę świętą, to mówiłem do ludzi na początku mszy świętej, mówię, słuchajcie, my chrześcijanie Thanksgiving mamy każdego dnia. To nie jest kwestia, prawda, tylko jednego dnia w roku. Tylko dla nas każdy dzień jest związany z błogosławieństwem. W każdym dniu Bóg przychodzi do nas, mówi. Więc to jest ta częstotliwość. I rzeczywiście, jak ludzie często praktykują wdzięczność, ta częstotliwość jest też częstsza. Nie raz w roku, nie 2 razy w roku. Inny taki przymiot to jest zakres względem ilu rzeczywistości ja przeżywam wdzięczność. I na początku praktykowania wdzięczności, gdybym komuś powiedział, napisz 10 powodów do wdzięczności, to ktoś z wielkim wysiłkiem napisze, no dobrze, za życie, za zdrowie, za pogodę, za jedzenie i tak dalej. Ludzie, którzy dużo praktykują wdzięczność, nagle zaczynają być bardzo specyficzni. Ta wdzięczność zaczyna dotykać, nie wiem, za prąd elektryczny, dziękuję za komputery, dziękuję za rzeczy materialne, ale takie codzienne, za słońce, za to, że dzisiaj słuchałem pięknej muzyki. Ktoś zaczyna, dziękuję dzisiaj, że dzisiaj Słowo Boże mnie poruszyło. Ta wdzięczność, ten zakres zaczyna być coraz szerszy, prawda? Dziękuję za to, że mam wodę w kranie i tak dalej. I czwarty przymiot wdzięczności to jest nasycenie. Polega na tym, że można jeść jedną rzeczywistość. W różnych obszarach przeżywana wdzięczność. Ja czasem z dziećmi prosiłem, żeby coś przynieśli pozytywnego. Na przykład była taka gra wdzięczności. Ktoś przyniósł słoik miodu. Jestem wdzięczny za miód. Ale pytam się takiego Jasia, dobrze, żeby ten miód był, co musi być innego? No musi tata pójść do sklepu. Dziękuję, że poszedł do sklepu. Dobrze, ale jeśli tata pójdzie do sklepu, żeby ten miód był cały czas, to co musi być? Musi mieć pieniądze. A, jestem wdzięczny, że ma pieniądze. Ale dobrze, że miał pieniądze, co musi być? A pracę ma. A, jestem wdzięczny za pracę. A że była praca, co musi tata mieć? O, to musi mieć zdrowie. Dziękuję za zdrowie. I jakby jedna rzeczywistość miodu może mi mówić, ile tam jest tak naprawdę za tym obszarem błogosławieństwa. Później, żeby ten miód był, no to musi być pszczelarz. Żeby pszczoły były, to musi być ekologia, musi być dobre środowisko. Nagle dziecko ma ten miód, ale tak naprawdę widzi, ile rzeczywistości pozytywnych stoi za tym miodem. I czasem ludziom prosto mówię, takie usiądź w pokoju i popatrz na swój pokój albo na swój dom i spróbuj podziękować za to, co masz, nie? Być może masz biurko, być może masz elektrykę, być może masz jakiś obraz, który jest związany z tym, że ktoś ci dał ten obraz albo coś ci przypomina. Być może masz jakiś kolor ścian, który jest taki dla ciebie no, dobry, pozytywny, więc no, taka przestrzeń może być też bardzo taka też pozytywna. Jeszcze być może tutaj zaznaczę, teraz wrócę do tego tematu trochę chrześcijaństwa czy doświadczenia duchowego bardziej. Dlaczego ja uważam, że wdzięczność to jest DNA duchowości chrześcijańskiej, bo tytuł też audycji to jest wdzięczność Bogu i ludziom. I tak naprawdę wszystko, co Chrystus dla nas zrobił, czy wszystko, co otrzymujemy, to otrzymujemy z miłości od Pana Boga. My na to nie zasługujemy. My mamy takie 2 okresy bardzo ważne też przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy i poprzedzają te okresy 40-dniowe różne nasze ascezy. I to jest ciekawe, że z jednej strony to są bardzo dobre czasy, kiedy my na przykład przygotując się do Paschy no, wchodzimy w jakieś pokutę, wyrzeczenie, ale czasem to może być problematyczne, że to ukierunkowuje na nas samych, czyli my skupiamy się, co ja mogę, Panie Boże, dla Ciebie zrobić. A tak naprawdę Adwent czy Wielki Post ma pomóc nam rozpoznać, co Bóg dla nas zrobił. Czyli nie jest istotne, co ja dla Pana Boga robię, że odmawiam, prawda, nie będę jadł sobie słodyczy, czy nie będę pił kawy, bo to cały czas to jest egocentryczne, ustawione w stosunku do mnie, ale chodzi w tym kontekście święta odkryć, co Bóg dla mnie zrobił. Ja mam mu wdzięczny być za to, co on właśnie dla mnie zrobił. Więc myślę, że to jest takie też bardzo istotne. I Słowo Boże jest taką szkołą wdzięczności. Ja ostatnio też medytuję psalmy głębiej i widzę na przykład, no, że bardzo dużo psalmów uczy tej postawy wdzięczności. I to, co psalmy pokazują, to pokazuje ten obszar duchowy, ale z drugiej strony psalmy też wskazują na źródło wdzięczności. W tym kontekście wdzięczność musi być teologiczna, prawdziwie przeżywana, bo ona odsyła nas nie tylko do daru, prezentu, nie tylko pokazuje relacje, ale pokazuje osobę, która nam coś daje. I teraz my w chrześcijaństwie wiemy, że wszystko, co mamy, źródłem tego wszystkiego jest Pan Bóg. Czyli wdzięczność głęboko przeżywana, w mojej ocenie, będzie miała taki wymiar bardzo mocno właśnie duchowy. I myślę sobie, że tutaj tej wdzięczności można się uczyć bardzo prosto. Najprostsze ćwiczenie to jest po prostu 3 razy napisać coś dobrego, co się wydarzyło, do 5, mieć taki notatnik albo być może zeszyt. Powstała taka też aplikacja darmowa, się nazywa Dobroteka i to jest coś, co można mieć w komórce. Przychodzą powiadomienia każdego dnia, żeby napisać 3 do 5 rzeczy dobrych. Tam jest takich 50 zadań. Ja myślę, że to też może być takie dobre narzędzie do tego, by mieć kontakt z błogosławieństwem, z dobrocią, której jest tak bardzo dużo właśnie, żeby nie być takim człowiekiem, który ma zamknięte te 4 okna. Możesz powoli kończąc to wspomnę o takiej anegdocie, którą też lubię przywoływać. Był pewien człowiek, który miał 65 lat i bardzo, bardzo pragnął pójść do nieba. No i w końcu umarł. Anioł wziął go za rękę, zaczął mu pokazywać piękne góry, majestatyczne strumyki, dzieci bawiące się, grające w piłkę. I ten człowiek tak otwiera oczy, taki zachwycony, mówi: aniele, aniele, ale to niebo jest piękne. A ten anioł trzyma go mocno za rękę, mówi: człowieku, to nie jest niebo, to jest ziemia, gdzie żyłeś 65 lat, czego nigdy w życiu właśnie nie widziałeś, prawda?
Dziękuję bardzo bratu Piotrowi Kwiatek za wprowadzenie nas w zagadnienie wdzięczności Bogu i ludziom. No teraz czas na Państwa, by Państwo podzielili się swoimi spostrzeżeniami z tego właśnie zakresu bycia wdzięcznym Bogu i ludziom. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla słuchaczy w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków.
Boża łańco złote lśni. Ku Tobie, Panie, wznoszę dłoń, mój Boże, dzięki Ci. Ku Tobie, ptaków śpiew, morza ton i szelest czci. Za uśmiech szczęścia wiosny wiew, mój Boże, dzięki Ci. Za uśmiech szczęścia wiosny wiew, za wszystko
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:21. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o wdzięczności Bogu i ludziom. Naszym gościem jest brat Piotr Kwiatek. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Przemysław, dzwonię z Pszczyny, z parafii podwyższenia Krzyża Świętego Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestniczę w kilku wspólnotach. Wczoraj między innymi mieliśmy spotkanie we wspólnocie Salem i rozmawialiśmy na temat nie tyle dziękczynienia, ile uwielbienia Pana Boga. I w trakcie właściwie naszej dyskusji wynikło, że uwielbienie bardzo jest połączone właśnie z dziękczynieniem, że no, to jakby samoistnie przenika jedno pojęcie w drugie. I tutaj chciałbym bardzo podziękować w ogóle za temat tej audycji i za świetne poprowadzenie, czy wprowadzenie tutaj przez brata Piotra Kwiatka, kapucyna. W ogóle duchowość franciszkańska jest mi bliska, chociaż również te elementy, o których mówił brat Kwiatek, pojawiają się w duchowości ignacjańskiej. I tutaj, kiedy mówimy o wdzięczności, przypomina mi się mój fundament rekolekcji ignacjańskiej w Gdyni w 2011 roku, kiedy na jednym z pierwszych wykładów pamiętam, że prowadzący ojciec wspomniał nam właśnie o wdzięczności za cokolwiek, że gdyby się tak zastanowić, to właściwie sobie nie zawdzięczamy nic. Ani nie zawdzięczamy sami sobie narodzin, ani jedzenia, picia. To wszystko w zasadzie ktoś nam wyprodukował w jakiś sposób. Ktoś nam to w jakiś sposób dostarczy. Gdyby tak się tak na chwilę przystanąć przy wszystkim, co nas otacza, to naprawdę mamy tych darów tak dużo i czasami mówię tutaj o sobie, zastanawiam się, na ile moja praca, na ile moje wysiłki zasługują w ogóle na te wszystkie dary, które nas otaczają. I w związku z tym to jest piękne właśnie, kiedy umiemy w takich prostych słowach mówić o uwielbieniu Boga, tak jak tutaj brat wspomniał o tej nauce gry na gitarze. Czasami nam się wydaje, że to my jesteśmy autorami tego sukcesu, nazwijmy to, tego osiągnięcia. Ale gdyby właśnie kontemplować, tak jak tutaj brat powiedział, czyli zatrzymać się, rozważyć to, co nas spotkało, to okazuje się, że tych darów jest więcej niż to, co byśmy jakby włożyli w ten sukces. Te dary są czasami takie bardzo drobne. Nie wiem, odpowiedni czas, odpowiedni nastrój, odpowiedni ludzie, odpowiednie miejsce. To wszystko, co nas otacza, jest takie subtelne, jak Pan Bóg jest. On przychodzi, tak jak w tej pieśni, w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. To są właśnie, tak samo właśnie ta miłość Boga Ojca, Trójcy Świętej przychodzi do nas, poprzez takie delikatne muśnięcia, których, tak jak tutaj też brat powiedział na początku, w tej pogoni współczesnego świata, tej ilości przebodźcowania tych informacji ze smartfonów, z mediów, od znajomych, z plakatów, jest tyle, że nie zauważamy, nie dostrzegamy tych subtelności, którymi nas obdarza Pan Bóg. Także tutaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję, za te słowa i te okna, o których mówi też brat Piotr. Świetne to jest. Bardzo jasny, przejrzysty i taki głęboki, jak dla mnie, sposób. W prostych słowach, głęboki, ale w prostych słowach brat przedstawił to, na co powinniśmy chyba zwracać uwagę w codziennym życiu, w codzienności. I tutaj właśnie też powiem tak jeszcze, jakby dopełniając tutaj tych swoich refleksji, co z tego wynika, inaczej co ja biorę dla siebie z tej wdzięczności. Ja myślę, że coś, co praktycznie pokazuje rachunek ignacjański, chyba pierwszy punkt tego rachunku, to jest właśnie wdzięczność, to jest właśnie podziękowanie Panu Bogu za wszystko po kolei, co nas dobre spotkało w ciągu dnia. Od momentu, kiedy ostatni raz podejmowaliśmy tę refleksję, ten rachunek ignacjański, kiedy zastanawialiśmy się ostatni raz, ile dobrych sytuacji nas spotkało od Pana Boga. Myślę, że kiedy właśnie rozważamy to, ile tego dobra nas spotkało, to ta wdzięczność w nas tak jakby rozkwita, umacnia się i potrafimy się naprawdę wszyscy wtedy cieszyć i dziękować Bogu za to, że jest.
Tak jest, Panie Przemysławie. Bardzo dziękujemy za Pana refleksję. Bóg zapłać.
Ja również dziękuję, bo rzeczywiście bardzo ciekawy jest temat też uwielbienia i wdzięczności. To w psalmach też się pięknie łączy i uwielbienie można powiedzieć, że jest takim gestem w stosunku do Pana Boga ze względu na przymioty Pana Boga, a wdzięczność trochę jest związana z tym, jak my to otrzymujemy od Pana Boga, czy rozpoznaniem błogosławieństwa dla nas. I myślę, że może być to takie też wezwanie, droga pewnego rozwoju duchowego, że od wdzięczności można wchodzić też w uwielbienie w pewnym momencie, kiedy my się skupiamy już kontemplacyjnie naprawdę o Panu Bogu. Także bardzo dziękuję też za te piękne podsumowanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mariusz Kielc. Witam Pana Lecha, witam brata Piotra, który jest wspaniałym gościem. Rozmawiamy o wdzięczności. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu i ludziom. I jestem wdzięczny też za to, że mam kontakt z rodziną Radia Maryja, ale nie tylko, że można pomagać jeszcze innym osobom, o których nie tylko człowiek myśli o sobie, ale trzeba też myśleć o innych. I wdzięczni są ludzie za to, że możemy pomagać. I muszę Państwu powiedzieć, dziękuję za tę audycję i Panu Lechowi dziękuję za wspaniałą audycję zawsze, którą prowadzi. I to jest bardzo ważne. Słucham jej co wtorek. Jest Pan wyjątkowy. Jestem wdzięczny za to, że mamy takie osoby w Radiu Maryja, jak Pan Lech. I że mamy wspaniałego dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, że trzyma to wszystko i że są interesujące audycje. I wdzięczny jestem za to, że mogę też służyć swoją pomocą, swoją rozmową i że jestem z Wami. Tak mogę powiedzieć, wdzięczny jestem za to, że chodzę.
Bóg zapłać, Panie Mariuszu, za dobre słowo. To wszystko to z mojej strony odbieram jako dary, które otrzymałem, decydując się na tego rodzaju posługę. Bo byłem kiedyś mocno nieśmiały. Gdzie by tam przez radio, czy powiedzieć nawet wobec grupy osób. To było wielkie przeżycie dla mnie. Ale Duch Święty uzdalnia. Jeżeli powołuje, to i uzdalnia. Księży.
Ja tylko mogę dodać, że wdzięczność jest językiem miłości i warto się uczyć tej wdzięczności, bo w niebie będziemy bardzo dużo komunikować się tym językiem właśnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalona. Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówi Ewa Gdańska.
Witamy Pani Ewo.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. No to takie abecadło życia chrześcijańskiego. Dziękuję bratu. I teraz chciałam zapytać, bo ostatnio tak bardzo przeżywam błogosławieństwa. Jest takie piękne błogosławieństwo ze Starego Testamentu. Niech Cię Pan błogosławi szczerze. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą i Ci obdarzy łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i Ci obdarzy pokojem. Otrzymujemy łaskę i pokój. I ja zauważyłam, że jeżeli ja nawet jest taka jakaś relacja trudna, jak ja to błogosławię, to ta relacja z drugim człowiekiem staje się po prostu znacznie lepsza. Czyli Bóg mówi, błogosławcie, nie złorzeczcie. Może zamiast, bo my się tak denerwujemy i tak wychodzi w to, że złorzeczymy. Może rzeczywiście to błogosławieństwo nas uratuje. To jest Księga Liczb, rozdział 6, tak. To na pewno szacowny brat to zna. Niech Cię Pan błogosławi szczerze, niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, niech Cię obdarzy łaską, nie zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Szczerze, łaska i pokój. Bóg zapłać. Dziękuję i czekam, bo to takie dla mnie ważne. Bóg zapłać.
Dziękujemy, Pani Ewo.
Błogosławieństwo oczywiście jest mi bardzo bliskie i chyba jest bliskie wszystkim franciszkanom, bo szczególnie tym błogosławieństwem się często modlimy, kiedy są różne piękne okazje w naszym życiu. Jeszcze tylko dopowiem, że błogosławić trzeba bene dire. Pięknie psalm 103 mówi, psalmista sam siebie zachęca, błogosław duszo moja Pana. I myślę, że błogosławieństwo jest naprawdę receptą na te wszystkie różnego rodzaju słowa, które mogą być trudne, nieprawdziwe, fałszywe. Właśnie bene dire, błogosławić.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, Halina z Opolskiego. Chciałam się właśnie podzielić tym moim, co mnie spotkało właśnie w życiu, bo 10 lat temu mój syn dostał udar i leżał w szpitalu i ja poszłam właśnie do kościoła. Ja mówię, Boże, czemu to mnie tak spotkało? Czy to jego? Właściwie to chodzę do kościoła zawsze, modlę się i też się zastanawiałam, właśnie zadawałam pytania. Nikogo nie było w kościele, akurat wykorzystałam te takie refleksje. I proszę sobie wyobrazić, to jest bardzo dziwne, nie trafiło mi się, ale dostanę jak gdyby jakieś takie olśnienie i wytłumaczenie, czemu ta sytuacja mnie dotknęła. Ja byłam bardzo, bardzo tym zdziwiona, że mój syn właściwie to jest dar, bo on był na kierowniczym stanowisku i coś działo się wokół niego i gdyby nie była to ta sytuacja, mógłby bardzo, bardzo zapłacić po prostu życiu i złe rzeczy się tam działy. I także odszedł od pracy, no bo leżał. I po prostu to było w jednym momencie, wszystko się tak przedstawiło. Więc ja, proszę sobie wyobrazić, że podeszłam do balasek i powiedziałam, dziękuję Ci Boże, że się Ty tak moim dzieckiem zaopiekowałeś. Chociaż potem wstałam i mówię, czy coś mi się źle dzieje w tym. Ale życie pokazało, że autentycznie to, co, że on miał ten udar w tym momencie, to bardzo dobrze wyszło na niego. Ja nie mówiłam tego w rodzinie, bo gdybym powiedziała, że dziękowałam Bogu, że się mu takie coś przytrafiło, to oni by mnie naprawdę jakoś potraktowali. Ale ja naprawdę, naprawdę uwierzcie mi, że ja podeszłam i podziękowałam Panu Bogu, że mój syn był sparaliżowany, częściowo sparaliżowany i ja za to podziękowałam Bogu. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Z Panem Bogiem. Pani Halino?
Ja myślę, że wdzięczność taka jest, rzeczywiście jest też darem łaski, ale wdzięczność mocno wiąże się z doświadczeniem racjonalności w życiu też człowieka, dlatego ta wdzięczność za dary trudu, ona też rośnie i na pewno dar wiary pomaga też przeżyć te sytuacje trudne i na pewno w pierwszym okresie, kiedy jest jakaś trauma, doświadczenie cierpienia, trudu, ta wdzięczność nie musi wcale być taka egzaltowana, ona ma inny wymiar i to warto też pamiętać, że ta wdzięczność za dary trudu, ona nie jest taka sama jak te pozostałe inne wymiary wdzięczności. I może być taki oczywiście łaska, kiedy my zaczynamy już dziękować też za cierpienie, ale czasem w tym pierwszym okresie jest ból, jest frustracja, jest bezradność i to są też normalne ludzkie doświadczenia, które przeżywamy i ta wdzięczność być może jeszcze nie wykwitła, jeszcze nie promienieje. Ona gdzieś jest zasadzona w ziemi, gdzieś postrzegamy inne pozytywności, ale tak właśnie chyba należy też popatrzeć, ta wdzięczność ma taki wymiar rozwojowy, więc to bym chciał też dodać, żeby też nie mieć czasem pretensji, kiedy nie potrafimy dziękować za wszystko, wszystko, kiedy są sytuacje, które nas przekraczają, w pewnym momencie tracimy kontrolę nad naszym życiem, życiem kogoś drugiego i tak dalej. To są sytuacje, które no, są bardzo trudne egzystencjalnie, więc też pewnie tutaj trzeba mieć taką cierpliwość, bo wdzięczność też promienieje, wzrasta i dojrzewa po prostu w nas.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Czesława. Jestem franciszkanką świecką i witam bardzo serdecznie ojca Piotra. Pokój i dobro.
Pokój i dobro.
Jestem tak wdzięczna Panu Bogu, że tą audycję nie przeoczyłam, bo za to, że właśnie tacy franciszkanie są, że obracamy się, jestem we wspólnocie franciszkańskiej i obracamy się, po prostu mamy bardzo często kontakty, a tym bardziej, że naszym ojcem jest też kapucyn prowadzącym naszą wspólnotę, więc jestem Panu Bogu wdzięczna za tą piękną audycję, ojcze Piotrze, no coś pięknego. Otworzyło mi oczy, dlaczego my nieraz we wspólnocie mamy właśnie takie jakieś stany depresyjne, tam opowiadają, jedni się zwierzają, że dzisiaj się fatalnie czują i w ogóle. A teraz ojciec Piotr tak pięknie to wyjaśnił, że chciałoby się go słuchać jeszcze więcej. Także wiem, rozumiem teraz nasze siostry, dlaczego tak nieraz właśnie zachowują się, jak się zachowują. Czyli brak wdzięczności. Doszłam do wniosku, że to jest brak wdzięczności. Niby staramy się modlić, niby no wszystko jest z Bogiem, okej, i nasze mamy kontakty. Ale to jest coś pięknego. Jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna, że właśnie stworzył ojca Piotra. I życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za tą audycję. Będę słuchała do końca, bo jeszcze chciałabym mieć taki kontakt. Chyba podacie na końcu, panie Lechu, chyba pan poda tam również do ojca Piotra, żeby można było ewentualnie zaprosić na rekolekcję na przykład, czy prowadzi, czy jest coś takiego. Może ojciec mi odpowiedzieć?
Ja jak najbardziej prowadzę rekolekcje, można gdzieś na mojej stronie piotrkwiatek.com, tam są wszelkie adresy i tak. Jakkolwiek serdecznie zapraszam, nie ma problemu.
Tak,
dzięki, dobrze. Piękne.
Bardzo, bardzo jestem Bogu wdzięczna, że usłyszałam tą audycję i ojca Piotra. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Czesławo. Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina Skrosna. Chciałabym nawiązać do tego, że my często postrzegamy Boga jako kogoś, kto zmusza nas do oddawania mu czci, a przecież musimy wrócić do początku. Pan Bóg stworzył człowieka i nic nie powiedział człowiekowi, że oddawaj mi cześć, tylko właśnie powiedział dla dobra człowieka: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. A więc tylko miał na celu dobro człowieka i nie dał człowiekowi, obdarzając go takim dobrym, że uposażając go we władzę nad ziemią, nic dla siebie nie żądał, tylko żeby człowiek wypełniał to wezwanie, które Bóg skierował do niego. No, oczywiście grzech dopiero spowodował tą zależność, że człowiek od diabeł z zazdrości spowodował, że człowiek zaczął odczuwać zależność od Boga jako coś, jako ciężar. Wiemy, że łaska, bez łaski Bożej człowiek się nie może zbawić. Łaska Boża jest do zbawienia człowiekowi bezwzględnie potrzebna. I tutaj bo łaska uzdalnia człowieka do tej właśnie, do tej wdzięczności w stosunku do Pana Boga. Ta wdzięczność, mówi się, co to jest być bezinteresowny. Być bezinteresowny to nie jest strata, że ja jestem bezinteresowna, nie tracę na tym, tylko podwajam, pomnażam dobro, żeby mnie było dobrze i drugiemu ze mną, tak jak było stwierdzenie to pedagogów polskich w wychowaniu. Jeżeli coś pomnażasz dobre, to czynisz i dla siebie dobro. I tu trzeba właśnie grzech to jest właśnie postrzeganie Boga jako tego, który domaga się od człowieka jako obciążenie, że odczuwamy czasem jako to obciążenie, że musimy coś zrobić, bo jak nie, to Pan Bóg nas ukaże, czy w tym rodzaju, w tym sensie właśnie tak często to jest postrzegane. Więc tutaj trzeba by było, ja mam taką propozycję, żeby właśnie w różnych katechezach, zwłaszcza chodzi o wychowanie młodzieży, ten aspekt właśnie postrzegać, że ta zależność, którą człowiek czuje, jeżeli chodzi o przykazanie, spowodowana grzechem. Bóg nic nie wymagał od człowieka, nie narzucił człowiekowi, że jest od niego zależny, bo on mu coś dał, bo go stworzył, jako w sensie jakiegoś pewnego ciężaru. Bóg stworzył człowieka całkowicie wolnym i dał mu wolną wolę, tak samo jak i anioł dostał, obdarowany został ogromnym darami. Widzimy Lucyferus, czyli niosący światło, i on się sprzeciwił, on głównie uderzył w człowieka. On, i można go postrzegać, można zdać pytanie takie, czy on się zachował odważnie, czy jak można postrzegać jego zachowanie? Jego zachowanie w stosunku do Boga jest po prostu trzy litery na B. Bezczelność, bezprawie i bezwstyd, ponieważ Bóg obdarował go, dał mu wolną wolę i dał mu taki wielki dar, i on potrafił odrzucić nie tylko Boga, on najpierw odrzucał człowieka, dlatego że on wie, on nie jest idiotą, on wiedział, że bezpośrednio do Boga nie, on Bogu nic nie zrobi. Przecież Bóg nie jest, jest niezniszczalny. Stworzenie nie może zniszczyć Boga, natomiast Bóg może dać wszystko stworzeniu to, co chce. I widzimy, anioł przychodzi do Maryi i mówi, bądź pozdrowiona, łaski pełna. Jeżeli człowiek umiłuje Boga, więc Bóg mu to daje, to co chce, obdarza nas wszelkimi darami. I nawet często kodasz, odrzucamy. Bóg jest tym Ojcem. Chrystus właśnie pokazuje Boga jako inne oblicze Boga, jako Ojca.
Tak jest, Pani Halino. Bóg jest Ojcem dobrym, kochającym, który swoim dzieciom daje wyłącznie dobre rzeczy. Bracie?
Bardzo ciekawy jest też ten temat raju i doświadczenia wdzięczności, bo kiedy zastanawiałem się, gdzie pojawia się temat wdzięczności na początku, to on się pojawia też w raju, bo w tym doświadczeniu pozytywnym, który Bóg daje człowiekowi, to daje mu życie, daje mu przestrzeń do życia, daje mu wolność i daje mu wszystko, co jest potrzebne do pozytywnego do życia. I ciekawe, że kiedy my mówimy w katechezie, że człowiek wchodzi w nieposłuszeństwo, ja zadam sobie pytanie, co się stało przed nieposłuszeństwem, i taka moja odpowiedź na to pytanie: przed nieposłuszeństwem Adam i Ewa przestają doceniać błogosławieństwo. Dlatego mając wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, koncentrują się na tym, co uważają, że jeszcze jest im potrzebne do szczęścia. I to jest taka katecheza dla nas, że ludzie, którzy przestają doceniać błogosławieństwo, niestety wchodzą w przestrzeń być może narażenia się takiej pokusy, transgresji, wchodzenia w pewnego rodzaju w zło. I ta katecheza z raju jest wciąż aktualna, czyli antidotum na to, żeby nie wchodzić być może w jakieś zakusy zła, to jest praktykowanie wdzięczności.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Hanna z Warszawy. Na wstępie również chciałam się przyłączyć do wyrazów wdzięczności dla pana Lecha Polakiewicza i dla ojca Piotra Kwiatka za piękny program i za piękne wprowadzenie ojca Piotra. I chciałabym się podzielić z państwem takim doświadczeniem wdzięczności, w którym niedawno mnie, w którym niedawno się, że tak powiem, zetknęłam osobiście, a mianowicie czytałam tak sobie taką książeczkę Myśli Matki Teresy na każdy dzień, Matki Teresy z Kalkuty, i tam są takie dwa fragmenty, w którym Matka Teresa przytacza takie informacje o tym, bardzo mało znane przeciętnym nam osobom świeckim, jakim człowiekiem był Pan Jezus. Więc między innymi jest tutaj taki fragment, że święty Klemens opowiadał, że słyszał to od świętego Piotra, że Jezus zazwyczaj czuwał jak matka nad dziećmi w pobliżu swoich uczniów, gdy spali, gotów zawsze spełnić dla nich każdą posługę. I teraz dalej w innym fragmencie jest też tutaj, to już są chyba słowa Matki Teresy, nie. Chrystus miał do czynienia z rozgadanym, rozpychającym się tłumem. Okazywany mu entuzjazm był demonstracyjny i irytujący. Niewiele okazywano troski o jego wygodę. W tej swojej poufałości nierzadko o nim zapominano. Jednakże on to znosił. Pozwalał, by ludzie go obrażali, ale do końca zawsze im współczuł. Nie stronił od grzeszników, nie omijał ich, a jeśli tego pragnęli, mogli go mieć blisko jak nikt inny, bez względu na to, ile go to kosztowało. I właśnie tutaj jest przykład tego, o czym wspomniał ojciec Kwiatek, jaki Pan Bóg jest subtelny, właśnie ten fragment ostatni, który mówi, jaki Pan Jezus był człowiekiem. Rzeczywiście musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Pan Jezus nadal jest taki wobec nas, jak i ma do czynienia z takimi samymi ludźmi, z jakimi miał do czynienia za swojego życia ziemskiego, bo tak samo właśnie jesteśmy takim rozgadanym, rozpychającym się tłumem, okazywamy albo mu entuzjazm demonstracyjny, aż irytujący, albo go obrażamy, niewiele okazujemy troski o jego szacunek dla niego, w swojej poufałości nierzadko o nim zapominamy, a on to znosi, pozwala, byśmy go obrażali, do końca zawsze nam współczuje i zawsze jest gotów, prawda, no, zawsze jest gotów na każde nasze wezwanie troszczyć się o nas, nam pomagać i nas błogosławić. Więc jeśli po przeczytaniu właśnie tych dwóch fragmentów rzeczywiście uświadomiłam sobie, jak wspaniałym również człowiekiem był Pan Jezus w takiej codzienności, bo może nie zawsze na to zwracamy, nie mamy możliwości zwrócić na to uwagę, właśnie jak wyglądało jego życie przez te 3 lata, prawda, kiedy ten tłumy go otaczały, nie zważając na jego, że tak powiem, na jego trud, na jego, prawda, no, po prostu traktowano go, każdy go chciał mieć dla siebie, nikt nie zważał prawie na to, co on, jak on się czuje w tej sytuacji. Był popychany, prawda, no, otoczony ciągle tłumem. Więc te informacje właśnie stały się źródłem niesamowitej, poczułam niesamowitą właśnie wdzięczność, która rzeczywiście doprowadziła do uwielbienia Pana Jezusa za to właśnie, jakim był na co dzień w stosunku do ludzi. Także chciałam się tylko z tym podzielić. Także bardzo dziękuję za ten piękny program i za wspaniałe wprowadzenie ojca Piotra Kwiatka. I oczywiście wyrazy wdzięczności dla pana Lecha Polakiewicza, bo rzeczywiście wszystkie te programy, audycje dla małżonków i rodziców są bardzo wspaniałe. Także Bóg zapłać, dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękuję pani Hanno.
Bóg zapłać. Jeszcze dodam taki aspekt, który gdzieś mi tam umknął w kontekście wdzięczności i doświadczenia życia Jezusa. Mamy taką piękną scenę, kiedy Jezus uzdrawia 10 trędowatych. Wiemy, że trąd to była taka, no mówiąc kolokwialnie, paskudna choroba związana z gniciem organizmu, ale też ta choroba była związana z wykluczeniem społecznym i nie było lekarstwa, więc można powiedzieć, dotykała bardzo głęboko. Jezus 10 uzdrawia, a jeden przychodzi i mówi dziękuję. I ciekawie, że ten jeden słyszy słowa od Jezusa, twoja wiara cię uzdrowiła. I znowu moje takie interpretowanie tego fragmentu, że ludzie, którzy praktykują wdzięczność, to manifestują pewne uzdrowienie duchowe wewnętrzne, bo można nie być trędowatym, czyli uzdrowionym przez Pana Boga, mieć wiele łask, ale można jeszcze wciąż być ślepcem w sercu, czyli tak naprawdę nie być tutaj uzdrowionym głęboko gdzieś. I ludzie, którzy praktykują wdzięczność, wyrażają wdzięczność, ja uważam, że w życiu duchowym po prostu mają uzdrowione serce. To jest też, mi się wydaje, ważny taki aspekt, który chciałbym dodać do tego tematu, trochę teologii wdzięczności.
Słuchamy Radio Maryja.
Król Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kogo witamy?
Wacław Marek mówi.
Witamy panie Wacławie.
Ja chciałem powiedzieć, witam serdecznie również i gościa brata.
Witam.
Chciałem powiedzieć, że bardzo wyczerpująco i pięknie brat wszystko popowiedział o takich sytuacjach, gdzie mimo różnych depresji, mimo różnych minusów, jakie są w życiu, można z tego wyjść i można być wdzięcznym Bogu za wiele innych rzeczy lub widzieć w tym jakieś plusy. To wszystko wyczerpująco, natomiast są takie sytuacje, kiedy naprawdę już nie wiadomo, co myśleć, tych minusów się nazbiera i nie bardzo człowiek sobie daje radę sobie przypomnieć te wszystkie koła ratunkowe i myślę, że takim uniwersalnym, najlepszym, najważniejszym jest zrobienie założenia. Założenia, że przecież jeżeli Bóg nas kocha, a kocha, to On nie pozwoli, żeby tak było. I wtedy nagle się okazuje, że po jakimś czasie już więcej tych minusów nie ma, że już że pewne przeszły. I na razie tak okazuje się, że ten Bóg dzięki swojej miłości potrafi zrobić tak, że będziemy mu i tak wdzięczni za to, że właśnie jest lepiej, że już nie ma tylu minusów. Po prostu dlatego, że przetrwaliśmy, że zrobiliśmy założenie, że skoro nas kocha, to my wierzymy, że te minusy miną i będziemy mogli być mu wdzięczni. I teraz, jeżeli, ponieważ to jest audycja dla małżonków, to właśnie tak również powinno być i u ludzi, bo właśnie taki jest temat i do Boga, i do ludzi. Że jeżeli mąż, mężczyzna i kobieta łączą się w parę, to oni wtedy, po zawarciu ślubu, powinni właśnie zrobić takie założenia, że cokolwiek będzie, to ona jest jedyna, on jest jedyny. Bo jeżeli na przykład nie ma małżeństwa, ona wybiera sobie, pójdzie tam gdzie indziej, prawda, ma zawsze pięciu tam do wyboru, on też ma jakieś pięć innych kobiet do wyboru, to nigdy tego nie ma. Także jeżeli są związani węzłem, to takie założenie, dzięki temu założeniu, które zrobili, że oni są jedyni dla siebie, oni mogą dotrwać do chwili, kiedy poczują, że oni naprawdę się kochają i wtedy będzie to podstawa do tego, żeby być tak szczęśliwym, że naprawdę za to właśnie, za tą miłość być wdzięczni Bogu, ponieważ Bóg właśnie ich połączył. I teraz ja podam taki przykład. Ja w ogóle tam w stosunku do pewnych chwil w ogóle zrewidowałem wiele rzeczy, także jest krytycznie nastawiony, ale są takie kilka rzeczy, które są jedne z najważniejszych. Otóż na przykład w pewnym filmie przyjeżdża narzeczony pewnej kobiety do osady amerykańskiej tam i tak dalej i ona go przyjmuje, a to partia jest świetna, bo ona jest córką bogatego farmera i w ogóle jest bardzo ładna i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że coś im się nie układa, mianowicie spotykają go różne upokorzenia i ona ma żal do niego, że on nie podjął wyzwania, że on się nie potrafił jakoś zachować godnie. A on w tajemnicy przed nią, tam w nocy, ten podjął to wyzwanie, zrehabilitował się, pojedynkował się i tam inne rzeczy zrobił, że on naprawił swoje imię. Kiedy ona się o tym dowiedziała, ona przyszła do niego, no dlaczego mi nie powiedziałeś? Tak się martwiłam, że mnie zmęczyłem i tak dalej. A on mówi tak, są pewne rzeczy, które mężczyzna musi udowodnić sobie, nie innym. A ona wtedy się pyta, jak to ukochany sobie też nie? A on mówi, zwłaszcza jej, jeżeli ona go naprawdę kocha. Bo jeżeli ona, i teraz o nim mówię od siebie, bo jeżeli ona go naprawdę kocha, to ona zrozumie, że jeżeli on coś zrobi nie tak, to on błądzi i ona jak może wyprowadzi go z błędu. Jeżeli on jednak się upiera, że on tak postępuje, że jest dobrze, to ona powinna mu ufać i wierzyć, że tak właśnie jest dobrze, bo to jest ten jeden jedyny, którego ona wybrała, a więc ona polega, obdarza go wiarą, że tak właśnie on z tego wyjdzie, bo jeżeli go zapewnia, że tak będzie, to tak będzie. I w końcu się dowiadują, że to właśnie oni są. Ona jest jedną jedyną, a on jest tym jedynym. I wtedy oni rozumieją, że wtedy dzięki małżeństwu oni są najbardziej szczęśliwi. Zresztą ja ponad rok temu postawiłem taką tezę, żeby była msza święta, bo chcę prosić, prawda, na koncert uczestników tej mszy świętej, to było w Mławie ponad rok temu, ale zdążyłem tylko przekazać księdzu i plebanowi to hasło, że chcę zrobić taki koncert pod nazwą Małżeństwo drogą do prawdziwej miłości. Właśnie w oparciu o takie przykłady, w oparciu o to, co powinno ludzi w małżeństwie łączyć. I dzięki temu, jak oni zrozumieją, że łączy ich ta prawdziwa miłość, to będą tak szczęśliwi, że to będzie największa podstawa, największa radość do tego, żeby być wdzięcznym Bogu, że ich połączył, a że człowiek nie powinien tego rozłączać.
Tak jest.
To tyle.
Tak jest, panie Wacławie. Bardzo dziękujemy.
Ja myślę, że ta wdzięczność jest racjonalna, ale wdzięczność też korzysta z takich założeń wiary, czyli w tym kontekście może przewyższać nasze doświadczenie emocji, nawet pewnej racjonalności, więc w tym kontekście jak najbardziej się zgadzam. Kiedy ktoś ma założenie, Bóg jest dobry, zawsze jest dobry, to założenie będzie mu pomagało odkrywać piękno i obecność Boga we wszystkich sytuacjach życiowych.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, pana Lecha i ojca Piotra. I bardzo dziękuję też za ten temat. I cały czas, jak ojciec Piotr mówił, zresztą zaczął od tego, jak ludzie są tacy, że czasem tak nie doceniają czegoś, że narzekają, to bardzo było mi potrzebne do pewnych refleksji. Natomiast ja tak bardzo prosto powiem. Cały czas myślę o tym, że żeby być wdzięcznym Bogu i ludziom, to trzeba być pokory nabyć jakieś. I na przykład pokolenie wojenne, ja już to mówiłam, bo ja ciągle tkwię w tym, bo moi rodzice byli tym pokoleniem, a ja się urodziłam na gruzach Warszawy. I chodzi o to, że bardzo łatwo było być wdzięcznym Bogu i ludziom, którzy przeżyli tragedię obozów, powstania obozów, bo oni, jak to powiedzieć, nie jak Hiob, ale jednak odczuli wszystko, co było związane z tym, że mogli stracić życie, ale Pan Bóg ich zachował i przez to ta wdzięczność, moja mama na przykład po tych powstaniu obozach, zawsze mówiła: Marysiu, jak ty popatrz, jaka piękna zieleń, zobacz, jakie to piękne, że to jest dowód na istnienie Boga, przyroda. I ja się tego też nauczyłam, od rodziców, że potem po górach chodziłam, śpiewałam właśnie psalmy z chórem i cały czas to było dla mnie takie naturalne, że to piękne. W życiu nie wszystko się układało i nie miałam żalu do Boga, tylko do siebie, ponieważ miałam wolną wolę. Ale to, że ta przyroda i te piękne psalmy, że można wyrażać tę radość, to łatwiej wtedy, kiedy się przeżyło biedę. Biedę, wojnę, bo teraz, kiedy żyjemy w tych czasach, o których ojciec Piotr mówił, to ludzie są zasyceni i bo mnie się wydaje, że to jest też sprawa dobrego wychowania, w to wchodzi, przepraszam, jakiegoś, bo to rodzice powinni wychowywać do wdzięczności także do Boga, owszem, ale do ludzi też, bo przecież nie można myśleć, że wszystko się należy mi, prawda? A teraz mojej koleżanki wnuk mówi: mam prawo, mam prawa. Prawa to się ma wtedy, kiedy się idzie do pracy, kiedy się trochę tak spokornieje. A teraz jest taki etap życia na ziemi, że ludzie są bardzo, chełpią się tym swoją bogactwem na przykład i wtedy uważają, że niepotrzebne ani ludzie, ani Bóg, tylko oni najważniejsi. I jeszcze, ojcze Piotrze, coś mi się przypomniało. Co ojciec o tym sądzi, że czy do wdzięczności Bogu także odwaga jest potrzebna? Dlatego, że wspominam ciągle to, co mama mi powiedziała, jak w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie zdejmowano krzyże. Ja to już kiedyś mówiłam i znany chirurg tam po wojnie, profesor Bogdanowicz, zebrali się bardzo dobrze lekarze, którzy też przeżyli wojnę i cudownie leczyli. I profesor Gruca miał taką salę operacyjną i tam weszli ci, którzy zdejmowali krzyże. I on wtedy powiedział: tego krzyża nie zdejmiecie, bo tu rządzi on i ja. I to też jest wyrażanie wdzięczności Bogu za pomocą pewnej odwagi sprzeciwienia się komuś, kto nie ma, właściwie nie mam prawa tego robić, a był taki czas. Także dziękuję za to wszystko, co ojciec Piotr powiedział. A jeszcze coś powiem, że te czasy są takie, że nie powinnam tego mówić, ale i nawiązywać do wczorajszej tej debaty, ale na przykład nie oglądam telewizji, ojcze, i wiele lat, ale wczoraj chciałam obejrzeć tę debatę, bo oczywiście mam swoje, no, modlę się, żebyś to zwyciężyło to, co trzeba, że tak powiem. I ja byłam przerażona tą szybkością tego, że minuta na wolne, wypowiedź wolną i że w ogóle dla mnie to jest taka współczesność, której no ja bym tego nie przyjęła, ja bym nie mogła w takiej debacie, gdyby mnie nie zapraszał. Ale to jest też znak czasu. Jak w takich sytuacji wyrażać wdzięczność Bogu i ludziom, a zwłaszcza Bogu, jak na czas wszystko jest. No ale to już jest taka na boku refleksja. Jeszcze raz serdecznie dziękuję ojcu Piotrowi i panu Lechowi, którego też muszę powiedzieć, że bardzo lubię i bardzo wspominam często jego żonę. Serdeczne dzięki. Pamiętam jej głos, bo i myślę często o niej. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario.
Dziękuję Pani Mario za ten temat, odwaga i wdzięczność. Ja myślę, że trzeba mieć odwagę, by powiedzieć nie, ale tak samo trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć tak. I w tym kontekście na przykład mąż do żony, kiedy powie tak, dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, kochanie, dziękuję Ci za Twoją czułość, i odwrotnie żona do męża. Więc trzeba mieć tu dużo odwagi, żeby również dzielić się, komunikować to, co jest pozytywne w naszych relacjach, czy małżeńskich, czy rodzinnych. Więc jak najbardziej wdzięczność wymaga odwagi.
Co było, dziękuję, na to, co będzie tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za zdrowie i za chorobę, za karę i za nagrodę, za szczęście i za pech, za świętość i za grzech. Za ludzi i za samotność, oczywistość i ulotność, za niewiedzy dar, za świadomości czar. Dzięki, 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 tak, tak, tak. Dzięki, 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 tak, tak, tak. Dzięki, 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 tak, tak, tak. Dzięki, 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 tak. Tak, tak. Za dużo i za mało, za siłę i za słabość, za prawdę i za pic. Za wszystko i za nic, za wieczność i codzienność, za chleb, herbatę, krzesło, za wino i za krew, za życie i za śmierć. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 23, prawie już 04. Drodzy Państwo, o tej porze zwykle zapraszam słuchaczy na rekolekcję. Kolejny weekend, 22 października, spotkania małżeńskie, trzydniowe, od piątku wieczór do niedzieli obiadu. Krótkie, bardzo wydajne, jeżeli chodzi o poprawę relacji w małżeństwie, o naukę dialogu, bo na ogół to się sypie jedność przez brak umiejętności dzielenia się swoimi sprawami. Także w tym terminie 20-22 października w Kalwarii Pacławskiej zgłoszenia przyjmują Państwo solarzowie. Telefon 600 826 169. Powtarzam, 600 826 169. W Radomiu zgłoszenia przyjmują Państwo dworakowie pod adresem mailowym. zgłoszenia.radom@spotkaniamalzenskie.pl zgłoszenia.radom@spotkaniamalzenskie.pl Ośrodek Świdnicki w Ząbkowicach Śląskich organizuje spotkania małżeńskie i Państwo Kaliniakowie przyjmują zgłoszenia od 17 do 20 codziennie. Telefon 791-805-435. Powtarzam, 791-805-435. I w Grudku nad Dunajcem zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec. Telefon 605-88-41-77. Powtarzam, 605-88-41-77. Więcej na stronie internetowej spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 17 października. Temat: wsparcie duchowe i psychiczne małżeństw niepłodnych. Goście: ojciec dr Jozue Misiak, franciszkanin, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Toruniu, Barbara Krzemińska, psycholog, i Mateusz. 24 października Zrozumieć czyściec. Teoria i praktyka. Siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych i siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia. 31 października. Stan błogosławiony to również duchowe przeżycie. Jak się do tego przygotować? Goście: Joanna i Mariusz Kurek, rodzice trójki dzieci, należą do wspólnoty domowego kościoła. Ona prowadzi profil na Facebooku, YouTubie, Instagramie Wiara czyni poród. Będą razem z księdzem Krzysztofem Bochniakiem, duszpasterzem rodzin diecezji radomskiej, i będzie pani Weronika Kosińska położna. To tyle moich ogłoszeń. Jeszcze brat Piotr Kwiatek, prosiłbym, żeby jeszcze powiedział, jak się można z nim kontaktować.
Najprościej można znaleźć informacje na mój temat na stronie www.piotrkwiatek.com i na tej stronie są i publikacje, i różne spotkania, warsztaty, na które bardzo serdecznie zapraszam, tudzież też rekolekcje. Także po całej Polsce mam okazję gdzieś tam spotykać się z ludźmi i myślę, że tutaj też będzie okazja spotkać się gdzieś.
I mail również jest tutaj podany. Flower Piotr, czyli kwiatek Piotr po angielsku, @gmail.com. Także zapraszamy do kontaktu, żeby korzystać z tych dóbr, które posiadł nasz brat Piotr Kwiatek. I drodzy Państwo, wracamy do naszego tematu. Wdzięczność Bogu i ludziom. Jeszcze mamy 22 minuty. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i pana Alecha prowadzącego. Ja może tak powiem o troszeczkę innym aspekcie. Moje imię Anna Starnowa, przepraszam. Może powiem o innym aspekcie wdzięczności, który nie był jeszcze do tej pory poruszany. Mianowicie zacznę może od tego, że już Cyceron powiedział, że wdzięczność jest czymś więcej niż największą cnotą, jest matką wszystkich cnót. I nauka również zajęła się uczuciem wdzięczności. Okazuje się, że wpływa ono dosłownie, naprawdę dosłownie na zdrowie. Profesor Paul Mills z Uniwersytetu Kalifornijskiego prowadził badania na pacjentach z bezobjawową niewydolnością serca. Eksperymenty potwierdziły, że praktykowanie odczuwania wdzięczności przełożyło się wymiernie na wyniki terapii. W wyniku codziennego wzbudzania uczucia wdzięczności w organizmach pacjentów zmniejszył się poziom prozapalnych białek i ustabilizował rytm serca, znacznie obniżając ryzyko zawału. Wpłynęło to też na ogólną poprawę ich zdrowia, nastrój i lepszą jakość snu. Osoby poddane badaniu prowadziły przez 8 tygodni dziennik dziękczynny, codziennie zapisywały 3 rzeczy, za które danego dnia były wdzięczne. Inne badania wykazały, że uczucie wdzięczności ma wymierny wpływ na strukturę molekularną mózgu, poprawia funkcjonowanie substancji szarej, bardzo dobrze wpływa na centralny układ nerwowy oraz uwalnia od toksycznych emocji. Wzbudzając uczucie wdzięczności jesteśmy spokojniejsi, szczęśliwsi, odporniejsi, zdrowsi i nie zapadamy na depresję. Taka mała rzecz, która przecież nic nie kosztuje, a może tak dużo zmienić w życiu. Wzbudzanie uczucia wdzięczności może nawet cofać poważne choroby. W Polsce ukazała się książka zatytułowana Jestem wdzięczna za raka, autorstwa Sylwii Pogorzelskiej, której lekarze dawali 1% szansy na przeżycie, a jednak na przekór diagnozie poprzez między innymi codzienne praktykowanie uczucia wdzięczności powróciła całkowicie do zdrowia. Jeszcze może taka jedna rzecz, która już była powiedziana przez ojca Piotra. Ja tutaj cytuję z takiej książki Sekrety zdrowia Bogusławy de la Porta i ona też właśnie pisze o tym, że zapisywanie wieczorem 3 rzeczy, za które tego dnia jesteśmy wdzięczni, pozwoli uwolnić ciało z napięć i zapewni zdrowy sen. Tyle jeśli chodzi o książkę. Ja jakieś niecałe 20 lat temu wysłuchałam rekolekcji Padre Gasparino i właśnie po raz pierwszy wtedy tak konkretnie dotarło do mnie, bo on opowiadał o tym, jak miał tam swoich podopiecznych i zadał mi właśnie, kazał mi przyjeść kajety i powiedział, że przez rok czasu chciałby, żeby oni zapisywali codziennie wieczorem 3 rzeczy. No i po roku czasu tam, nie wiem ilu ich było, 7 czy 8, chyba tylko 3 wróciło z tym zapisanym tekstem rzeczy, za które codziennie dziękowało. I ja też tak zrobiłam, kupiłam sobie kajecik, zaczęłam zapisywać, no ale potem już zapisywanie nie było potrzebne, ale praktykuję to właściwie od tych lat codziennie i zauważyłam, że totalnie zmieniła się jakość mojego życia, podejście do w ogóle do wszystkiego. I jeszcze jedna może takie przemyślenia a propos dziękowania w sytuacjach negatywnych, które nas spotykają w życiu. Marilyn Carothers napisał taką książkę, która bardzo jest znana chyba w środowiskach charyzmatycznych. Ja ją też czytałam ponad 20 lat temu. I pamiętam taką sytuację, z której wyciągnęłam wniosek też na całe życie, że nie tyle dziękujemy za fakt tego, że nie wiem, że złamałam nogę, czy że no trudno dziękować, że na przykład dziecko mi zmarło, czy ktoś mi zmarł i ja za to dziękuję. To nie chodzi o to, żeby dziękować za to coś negatywnego, co się stało, czy przykrego, czy smutnego, tylko żeby w tej sytuacji, jaka jest dla mnie trudna, negatywna, smutna i tak dalej, żeby w tej sytuacji mimo wszystko wielbić Boga. I właśnie wtedy dajemy Bogu jak gdyby, no nie prawo, ale po prostu prosimy Go o tą interwencję, wtedy Bóg może zainterweniować. No to o tyle chciałam powiedzieć i serdecznie jeszcze zabrzeć i błogosławionego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Pani Anno.
Tak sumując, oczywiście dzisiaj nauka bardzo mocno potwierdza ten prozdrowotny taki wymiar praktykowania wdzięczności i coraz więcej jest badań. Nawet Robert Emmons, który w Stanach się zajmuje tą wdzięcznością, mówi, że no już nie wystarczy nawet jedne studium jednego człowieka, żeby ogarnąć całą literaturę, która tak bardzo mocno wskazuje, jak wdzięczność jest pozytywna. Ja tak pół żartem, pół serio mówię czasem, że wdzięczność jak balsam kapucyński działa na wszystko. Nie? Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście jest takim eliksirem na życie nasze, nie tylko żeby nas gdzieś tam z dołku wyciągnąć, wyciągać, ale przede wszystkim, żeby to życie nasze uskrzydlać. Dlatego no, to jest też rzeczywiście proste narzędzie, bliskie dla każdego i warto spróbować, zanim coś ocenimy, że nie jest dla nas. Myślę, że warto wejść w jakiś eksperyment. Tu jeszcze powiem, że żeby efekty były wdzięczności takie silne, to warto też no, jednak trzymać przynajmniej 3 razy w tygodniu według badań, czyli nie za często, ale też nie za rzadko, żeby był jakiś efekt, bo czasem są ludzie, którzy uczestniczą w moich warsztatach i po 2 tygodniach już są zmiany efektu. No, żeby ten efekt był taki, to trzeba jednak mieć trochę cierpliwości. Tu jedna pani też mówiła o pokorze, więc pewnej pokory i wytrwałości tu potrzeba, żeby to praktykować.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Alicja z Wrocławia.
Witamy panią
Alicję. Chciałam podzielić się kilkoma słowami, które kiedyś napisałam o wdzięczności. Panie, dałeś mi dzień, dałeś mi sen. Panie, tyś oddech mój, Panie, tyś boski zdrój. Panie, mam twe widzenie, mam twe spojrzenie. Panie, dzięki ci składam. Panie, Panie, odpowiadam. I dodając, myślę, że akurat mam taką naturę, że jestem wdzięczna za każdą chwilę życia, którą Pan Bóg mi dał. Za każdego spotkanego człowieka, za każde wydarzenie, za normalność, za codzienność. Także wdzięczna jestem za tym. Kłaniam się przed całym światem. No to takie moje jakieś spostrzeżenia i myśli. Dziękuję uprzejmie za audycję i za spotkanie.
Dziękujemy pani Alicjo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zresztą z Grodziska.
Witamy.
Ja przede wszystkim chciałem się podzielić, że wdzięczny jestem Panu Bogu za życie mojej mamy. I ten czas przez 5 roku, gdy odchodziła, po prostu zjednoczyła. Mama odchodziła w wieku 83 lat. I po prostu zjednoczyła się przy niej cała rodzina. I w momencie, kiedy mama zmarła, a było także w poniedziałek, a ja w niedzielę miałem okazję jeszcze z nią rozmawiać. Jeszcze pożegnaliśmy i czuwaliśmy wszyscy. Cała rodzina na zmianę przy łóżku, w szpitalu czy w domu. I po prostu wyjechałem do Kielc z Grodziska, żeby się wypłakać. I wtedy dostałem taki wstęp w serce, takiej miłości i wdzięczności i po prostu szczęście. Dostałem takie serce, że za mamę, że żyła. To trudno jest opisać, ale po prostu dostałem pokój serca i takie szczęście, że po prostu, że wszystko się dobrze skończyło, że będzie okej. Okay. To jedno. A drugie, jak tu Bogu nie być wdzięczny, jakby ja mam teraz 61 lat, w jakimś okresie, w momencie, kiedy patrzę, co się w moim życiu wydarzyło, to wiem, że jestem we właściwym czasie i we właściwym miejscu. I po prostu teraz ostatnio odczułem, co to znaczy w momencie, kiedy jaka jest reakcja mojego serca i całego ciała i moich myśli, gdy się trafia człowiek potrzebujący, bo ja wiem, co to znaczy, dał mi Pan poznać, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Że ja już tu nie szukam z siebie korzystać, bo kombinuję, jak pomóc. I jeszcze nawet do samego końca, w momencie, kiedy dostawałem emeryturę pomostową, to ja kojarzę 2 fakty, że po prostu w momencie, kiedy była taka sytuacja, że na poczcie wpłacałem 3880 zł, zostało mi równo 20 zł reszty. Jak tu pomyślałem, idę do kolektury, 25 zakładów lotto z plusem i kupuję kupon i po prostu i zrobiłem kilka kroków i mówię, Panie Jezu, przecież ja Tobie swoje życie zaufałem, ja mam teraz szukać szczęścia w kolekturze, wycofałem się. I w momencie, kiedy dochodziłem do samochodu, dostałem taką radość w serce, że i powiem tak, w momencie, kiedy rezygnowałem z siebie i zawsze wybierałem, zwracałem się do Pana Boga, emeryturę swoją pomostową dostałem 1 maja w Święto Pracy. I za to Panu Bogu dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję Panie Krzysztofie.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
No będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka, Kraków.
Witamy.
Ja chciałam bardzo podziękować i panu Lechowi i bratu. Bracie, no otworzył mi brat oczy na to, że całkiem możliwe, że z mojej wieloletniej depresji właśnie jakoś trochę mogę przetrwać, dlatego że nie potrafię nie być wdzięczną za każdą rzecz, którą mi... No nawet jeżeli ktoś mi pomoże coś cięższego przenieść. I jestem bardzo wdzięczna też Panu Bogu za każdego człowieka, który mi szczerze naprawdę pomoże. A nie prawda, że powie, że pomoże, ale ma coś tam, prawda, intencje inne. Ale właśnie tutaj, jeżeli chodzi o takie spojrzenie jeszcze głębiej. No jak 2 lata temu mnie wzięto do szpitala i nie miałam tam kompletnie nic. Tutaj jestem cały czas wdzięczna, prawda, tym paniom, które mi znalazły w instytucji takiej, która jako jedyna mogła mi pomóc, prawda, no bo nie miałam ani szczoteczki do zębów, ani nic tam, prawda. Telefon pomogły mi znaleźć i mi pożyczyły swój telefon, żebym zadzwoniła i im, i tej instytucji, która prawda mi pomogła, która mi przesłała tam te potrzebne rzeczy, ale również temu księdzu, do którego już no ileś tam lat, koło 10 lat temu chodziłam i który mnie do tej instytucji skierował. Właśnie jakoś ta wdzięczność mi się tak cały czas no w całości tym wszystkim osobom. No właśnie, to co mówię. I poza tym, no w mojej codziennej modlitwie jest też modlitwa za każdą tą osobę, która mi kiedykolwiek właśnie szczerze jakoś pomogła. I tutaj myślę, że to też się wyraża jakoś wdzięczność w tym. I miałam taką sytuację też tutaj w Krakowie. Pierwszy psycholog, który mi pomógł, akurat to było, ja tam byłam na tym, na Lanonie, a tam trafiłam też, jak szukałam pomocy, żeby się oduczyć, spalić i akurat tak, że pani mnie zapytała, czy mąż pije i tam trafiłam. I no czytałam tą książkę Toksyczni Rodzice i spytałam, czegoś tam nie wiedziałam, nie rozumiałam, poszłam do psychologa pytać go. On mnie zapytał, dlaczego to czytam, jak mu powiedziałam, że to mam bardzo duże problemy właśnie, to on sam mi się zadeklarował, że mi pomoże. I no długo, kilka lat właśnie z nim się spotykałam i mi pomagał. I później, jak miałam zmianę psychologa, to ta pani, no miałam taką głęboką wdzięczność do tego człowieka, że ta pani to odbierała tak, jakbym się zakochała w nim. No tak jak brat mówił właśnie, ta taka bardzo głęboka. I to została mi ta wdzięczność też, i mi zostaje ta wdzięczność do każdego tego człowieka i właśnie... A nawet też dziękuję Panu Bogu na przykład za to, że no teraz mam problemy z nogą, to że na czas trafię na mszę, czy w jakieś tam inne miejsce, że na czas trafię. Także no nie wiem, czy za wszystko akurat potrafię podziękować, ale staram się. I nie potrafię właśnie, no jak jakiś człowiek mi pomoże, to nie potrafię mu nie podziękować.
Dziękujemy Pani Agnieszko za Pani świadectwo.
Również dziękuję. Tutaj można nawiązać do takiego aspektu, że wdzięczność pięknie współpracuje z procesem psychoterapeutycznym, że sam kiedy pracowałem jako terapeuta, to używając zwyczajnych strategii, żeby komuś pomóc, czy to w procesach pewnego rodzaju funkcjonowania, myślenia o swojej rzeczywistości, czy funkcjonowania w relacji do drugiego człowieka, czasem dodawałem te ćwiczenia wdzięczności i one rzeczywiście bardzo mocno pomagają. Ale wdzięczność pięknie też można ją dodać do kierownictwa duchowego, do życia duchowego, do wsparcia, czyli można naprawdę polecać. Nie trzeba być tutaj profesjonalistą, żeby komuś powiedzieć i no, życzyć tego, żeby praktykował wdzięczność. Z jednej strony trzeba uważać, że wdzięczność ma też ograniczenia. To nie jest jakiś taki magiczny lek na wszystko, czyli jeśli ktoś ma głęboką depresję, to potrzeba rzeczywiście zgłosić się do profesjonalistów i leczyć to, można powiedzieć, wielowymiarowo, ale wdzięczność nigdy nie może przeszkodzić. Wdzięczność jest takim czymś, co pomaga, wzmacnia ten proces również terapeutyczny. I tutaj też w kontekście mówię, że wdzięczność jest pięknie działa też w życiu duchowym. Zawsze można komuś w życiu duchowym na przykład zadać taką pokutę, czy psalmy wdzięczności, albo jakiś psalm wdzięczności rozważyć, żeby też zobaczyć, nie tylko skupić się na grzechu, na doświadczeniu jakiejś porażki, ale zobaczyć, jak Pan Bóg pięknie działa, jak nas zaprasza też do tego rozpoznania błogosławieństwa, i którego jest tak bardzo, bardzo wiele w naszym życiu.
Się z modlitwą budzić za to, że los ich potargany.
Dobro to usta Twe, dziewczyny, całymi dniami uśmiechnięte. To list, co tęskni dwie godziny, do gwiazd bukietem róż przypięty.
Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe? Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe, gdy nocą obok nie ma cię?
Tam, to jest dobre, tam, czy to, zło jest takie złe, tam, czy to jest dobre, tam, czy to, zło jest takie złe.
Zło to jest taka cząstka świata i złem jest taka cząstka duszy, że Kain może zabić brata i nikt z pomocą się nie ruszy.
Zło bywa tym, czym dobro nie jest. Zło to po karkach ludzkich droga. Zło to są lody, gdy topnieją. Zło przeciwieństwem Pana Boga.
Dlaczego dobro jest dobre, jak zimą z marsu pod kołdrą? Dlaczego zło jest takie złe?
Trzecia, 27. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja Wdzięczność Bogu i ludziom. Jak ważna jest i pod iloma względami właśnie wdzięczność, nasza wdzięczność i Bogu, i ludziom. Jak nawet jest terapeutyczna, jak tutaj słyszeliśmy. Nie marnujmy wobec tego czasu, tylko bądźmy wdzięczni. Bo pole do wdzięczności przed nami jest szeroko otwarte. Za to, że nas dom się nie trzęsie, a są przecież trzęsienia ziemi, za to, że rakiety nam na głowę nie spadają, a w ilu miejscach na ziemi już spadają. Także nic, tylko dziękować Bogu, dziękować tym, z którymi nas Pan Bóg spotyka. Bracie Piotrze Kwiatku, czy jeszcze coś by brat dodał, minutkę, półtorej?
Ja myślę, że udało nam się zwrócić uwagę na tak ważność i te wszystkie elementy korzystne, które daje wdzięczność na poziomie życia psychicznego, relacyjnego i na poziomie życia duchowego, więc to jest istotne, że wdzięczność jest, ma taką ogromną ładunek pozytywności i to jest tak coś bardzo bliskiego, a z drugiej strony tak bardzo zapomniane, więc w tym kontekście ja dziękuję też za zaproszenie mnie do tej audycji, żeby zwrócić na to uwagę, bo myślę, że każdemu z nas ta wdzięczność się przydaje, nie? Także to jest piękny czas, że możemy o tym porozmawiać, posłuchać i tak naprawdę pomyśleć, bo właśnie nie można być wdzięcznym, nie będąc refleksyjnym i ta audycja, myślę, że jednym z celów to jest to, żeby wzbudzić w nas refleksyjność, a później z tej refleksyjności przejść do pewnej postawy, zachowania, która będzie bardzo pozytywna dla naszego życia.
Tak, bo wdzięczność za naszego życia ziemskiego jest potrzebna, żebyśmy się znaleźli po właściwej stronie później, w wieczności.
No właśnie, jak się nie nauczymy tutaj dziękować, to jak z Panem Bogiem będziemy rozmawiać w wieczności, bo no, tak naprawdę właśnie to jest ten język podstawowy.
Tak jest. Dziękuję bardzo bratu doktorowi Piotrowi Kwiatek. Bóg zapłać, bracie. Zapłać.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję panu Przemysławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, właśnie minęła 23:30. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.